Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest trzeci Safar 1446 roku po Hidżri, albo Septima Augusta Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, przypominam na samym początku szybciutko, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w bardzo, bardzo słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości tam. Co więcej, linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo w opisie pod odcinkiem. Przypominam też, że patronem tego odcinka jest serwis prawniczy eporady24.pl. To jest serwis, od kilkunastu lat udziela porad prawnych przez internet oraz przygotowuje pisma i pozwy, czyli porada prawna bez wychodzenia z domu, i w opisie znajdziecie Państwo link. Proszę Państwa, no więc zaczynamy. Po pierwsze, hejterom wiadomo co w co, po drugie, jazda z cenzorami, po trzecie, w kwestii Romani i te domum to jest trochę skomplikowane, bo ostatnio pojawiły się bardzo liczne głosy w mediach społecznościowych, możecie Państwo sobie odszukać, żebyśmy sobie zabrali Milejkowskiego, prawda? Chodzi oczywiście o Jachunatana. No i tam opisywane, prawda, że to Polak do Polski, prawda? I jeszcze Joława Galanta tak samo tam wytropiono, prawda, że to dwóch z Polski, że to my jesteśmy za nich odpowiedzialni wręcz, więc oczywiście dziękujemy, prawda, niechaj zostanie tam, gdzie jest, tam się bardzo dobrze komponuje do krajobrazu i w ogóle. No i oczywiście pamiętamy Al-Kilabtan Bahu, Al-Kafilat Tasir, prawda, czyli psy strzegają, karawana idzie dalej. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy pamiętali o odnowieniu subskrypcji na Patronite. Cały czas pozdrawiam stałych patronów, to dzięki Państwa szczodrości ten kanał się może rozwijać i jak widać się całkiem fajnie rozwija. Tych, którzy mnie wczoraj widzieli w Polsat News i chciały się Wam się jeszcze mnie oglądać, też bardzo serdecznie pozdrawiam. Proszę Państwa, mamy dzisiaj bardzo dużo tematów, bardzo dużo się dzieje. To jest właśnie tak, że trochę żałuję, że no nie mamy możliwości robienia takich programów dwa razy dziennie i jeszcze na żywo. Bo w tej chwili, kiedy o tym opowiadam, na przykład dzisiaj trochę później nagrywam, nie wiem, czy się w ogóle wyrobię z terminami, bo mam takie założenie, żeby zawsze Państwo o 13 mieli gotowy program. Natomiast dzisiaj dzieje się bardzo, bardzo wiele i dzisiaj w ogóle może się bardzo wiele dziać. Mamy zaskakującą sytuację bardzo w Syrii. Były co prawda ku temu przesłanki, co się może dziać, ale mi się wydaje, że to jest element tej większej gry, która w tej chwili dzieje się na Bliskim Wschodzie. Zaraz do tego przejdziemy. Proszę Państwa, najpierw first thing first, prawda, mamy najpierw hummus. Otóż najważniejsza rzecz, Hummus dokonał wyboru nowego szefa. Ja napisałem, że Hummus wybrał wojnę albo też wybrał konfrontację. Mam nadzieję, że za samą nazwę użytą w miniaturze jeszcze mnie YouTube cenzorzy nie zdemonetyzują. Otóż to jest bardzo zaskakujący ruch, ponieważ został wybrany Yahya Sinwar, czyli ten pan, jak Państwo słusznie go identyfikujecie, to jest ten, o którym mówiłem, że wyciągnął najkrótszą słomkę, czyli tam całe kierownictwo sobie siedzi w Katarze w dobrym hotelu i przejada miliony z datków i podatków, prawda, biednych Gazańczyków, a on sobie siedzi gdzieś tam w bunkrze 100 metrów pod ziemią w Gazie i on tak naprawdę jest tym dowódcą, prawda, tej, po pierwsze on jest pomysłodawcą i realizatorem, i to, żebyśmy od razu powiedzieli sobie, ze źródeł Hummusu wynikało, że niespecjalnie informował kierownictwo polityczne, słusznie uważając, że tam jest szpieg na szpiegu i szpiegiem pogania, w związku z tym uznał, że nie poinformuje o 7 października, ale 7 października jest bez wątpienia jego autorskim projektem, tak, co do tego nie ma wątpliwości. To jest jedna rzecz. No, druga rzecz to nie jest dyplomata, to jest po prostu zwyczajny partyzant, który jakby, zresztą, żebyście Państwo teraz sobie powiemy o nim, ale to jest po prostu szef kontrwywiadu Hummusu, który był wyspecjalizowany w tropieniu agentów państwa położnego w Palestynie i zresztą tych agentów złapał dużo i to zdaje się nawet całkiem celnie. To znaczy nie to, że tam wszystkich, prawda, i może się trafił jakiś agent, tylko rzeczywiście mocno zdenerwował państwo położone w Palestynie jeszcze zanim był 7 października. W związku z tym to jest osoba, która jest, co więcej, on jest absolutnie niechętny jakimkolwiek ustępstwom wobec państwa położonego w Palestynie. On uważa, bo takie informacje pojawiły się już z tego skrzydła politycznego Hummusu, czyli tego właśnie, który tam sobie siedzi w Katarze, to przy okazji negocjacji było parę miesięcy temu, gdzie cytowano jego wypowiedź, znaczy jeden z tych członków tego biura politycznego cytował jego wypowiedź, gdzie no właśnie był pytany przecież o tą hekatombę ofiar, prawda, i tak dalej. I on powiedział, że to jest właśnie ten fundament, prawda, na którym zostanie zbudowana wolna Palestyna i generalnie no to jest tak, że po raz pierwszy w historii, prawda, od 70 lat sprawa palestyńska, prawda, jest na, no, powiedzmy, na pierwszych stronach gazet. No co tego nie ma wątpliwości, tak? Znaczy, nie ma w tej chwili kraju świata, nawet z takimi krajami, które jeszcze nie wiedzą, że są krajami, prawda, albo niedawno sobie wymyślili jakąś flagę i nawet rozmnożyli się do 3 mieszkańców, ale żartuję oczywiście, ale wszystkie kraje świata w tej chwili się pozycjonują wedle tego, co tam się dzieje w strefie opatrunku. Tak, tak jak do tej pory mieliśmy, nie wiem, kwestie pozycjonowania się, bądź też nie wobec kryzysu na Ukrainie, chociaż też nie wszystkie państwa się w ogóle wypowiadały, albo jeżeli się wypowiadały, to tylko organizacje. Tutaj, jeśli chodzi o Palestynę, to na pewno wywołuje ogromne emocje, na pewno prawie wszystkie kraje, znaczy na pewno wszystkie, prawie wszystkie kraje regionu się wielokrotnie wypowiadały, mocarstwa się tym zajmują, Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja, prawda, i wszystkie te państwa aspirujące do mocarstwowości. I co więcej, mamy różne stopnie zaangażowania w pomoc, bądź też brak pomocy dla samej Palestyny, dla idei państwowości i tak dalej. Tu się zgadzamy na pewno, że to jest temat, który żyje cały czas, pomimo tego, że przecież ta wojna trwa już, no, kiedy od października tak naprawdę. A od listopada już w taki sposób, jaki oglądamy, no, prawie codziennie. Tak? Plus mamy jeszcze perspektywę rozlania się tej wojny, wielkiego konfliktu regionalnego, który oczywiście może się okazać absolutnym kapiszonem, tak? Także tam zasyczy, powiedzmy, a potem będzie udowadnianie, że to zasyczenie to było takie po prostu jak grzmot. To jest jeden z wariantów, niestety najczęściej spotykany na Bliskim Wschodzie, albo rzeczywiście gdzieś, że tak ładnie, powiedzmy, a nie używając, walnie, tak? O, państwo się pytacie, czy walnie? Oczywiście używając innych słów, prawda, bardziej ekspresyjnych, więc no tak, no prawdopodobnie walnie, tak? Tylko powstaje pytanie, czy to walnięcie to będzie prawdziwe walnięcie, czy to będzie takie, że po prostu będzie na siłę udowadniane, że to walnęło, a tak naprawdę gdzieś tam zasyczy, zapiszczy, prawda, i jakby gdyby nie media, to by nikt tego nie zauważył. No ale to już jest zupełnie inna sprawa, tak, to w tej chwili te losy się ważą. Natomiast no przede wszystkim no to jest konfrontacja, tak. Po pierwsze, to nie jest jedyny kandydat, zaraz sobie o innych kandydatach powiem. Ja miałem zupełnie innego, od razu państwu powiem, byłem przekonany, że Humus w obecnej sytuacji, kiedy Hania był takim dyplomatą, prawda, który jeździł od kraju do kraju, spotykał się a to z premierem, a to z prezydentem, a to z przewodniczącym, a to z królem, prawda, no generalnie to był człowiek, który zaczął w pewną, on był już zresztą kiedyś premierem, trzeba pamiętać, oficjalnym, czyli tym jedynym legalnym, tak naprawdę legalnie wybranym, jedynym, podkreślę, jedynym legalnie wybranym premierem Palestyny. To, że został obalony, prawda, że wiecie państwo, to, że został obalony, prawda, przez Fatah, że doszło tam do mini wojny domowej, to jest zupełnie inna sprawa, ale to jest jedyny, prawda, legalny premier Hania. Tutaj w tej chwili wszyscy inni są de facto uzurpatorami. W związku z tym można było przypuszczać, że po takim człowieku, który... I jaka była zaleta, powiedzmy, Hanii? No, Hania miał tą zaletę, ten zabity, że on potrafił jednoczyć, no, z jednej strony Gazę, a z drugiej strony zachodni brzeg. A z trzeciej strony jeszcze był akceptowalny rzekomo też dla emigracji. Pamiętajmy, tej emigracji jest tam z 5 milionów ludzi, jak nie więcej. A w związku z tym, to jest, zresztą to jest też poważne źródło dochodów, prawda, tych organizacji, czy generalnie samej Palestyny, Palestyńczycy za granicą. W związku z tym, no ta jego pozycja była pozycją bardzo silną, międzynarodową. W związku z tym można było zakładać, ja przynajmniej tak zakładałem, że wybiorą rzeczywiście następcę Hanii, tym bardziej, że ten okres w tej chwili jest dosyć trudny, bo to jest tak, że gdyby doszło do tego dealu, który jest cały czas odwlekany przez Jahu Natana, no to tak naprawdę ta osoba, która w imieniu Humusu siedzi przy stole negocjacyjnym, to jest potencjalny lider, premier, no prawdopodobnie premier, tak, państwa palestyńskiego. No bo jak Państwo pamiętacie, w tym dealu zakłada się, że tam w drugim, trzecim etapie tak naprawdę są rozmowy o tym, kto będzie zarządzał strefą opatrunku, prawda? A tak naprawdę o właśnie Amerykanie, Zachód, przynajmniej werbalnie, bo jeśli chodzi o faktyczne działania, to sobie je zupełnie oddzielmy, twierdzi, że jest za rozwiązaniem dwupaństwowym, no więc jeżeli tak, no to musi powstać jakaś tam Rada Narodowa i tak dalej. No w naturalny sposób może być, pewnie taki byłby podział, że prezydenta ma Fatah, prawda? Tak jak ma, czyli ma Abbasa, odziedziczonego cały czas, tam najpierw był Abbas, dopiero dookoła niego zbudowali ten budynek, prawda, prezydencji, tam siedział zawsze po Arafacie, natomiast no właśnie ten Hania miałby być ewentualnie, czy lider Humusu miałby być premierem. No ale to musi być osoba niekontrowersyjna, znaczy taka, która jest popierana przez wszystkich. Otóż to więc tam mówię, było przynajmniej dwóch, trzech nawet kandydatów na to miejsce. Zresztą Sinwar się sprzeciwiał jednemu z nich, ale to już jest osobna historia, to pewnie jeszcze będziemy do tego wracać. Natomiast to jest tak, że w tej chwili Hania, który, znaczy Yahya Sinwar, który no, nie ma na pewno takich zdolności, którego zdolności są raczej zdolnościami bojowymi, i to, czyli wybrano, krótko mówiąc, żołnierza, a nie dyplomatę, tak? Wybrano w zasadzie terrorystę, a nie dyplomatę, takiego prawdziwego, oddanego sprawie, walczącego praktycznie przez całe swoje życie, a nie właśnie takiego tam dyplomatę, który byłby w stanie, no bo tam było kilku, prawda, na przykład jeden od finansów, to bardzo ważna funkcja dla takiej organizacji, szczególnie przy tych wielu donatorach, którzy się w tej chwili na pewno objawili. Drugi właśnie był tym negocjatorem, który był w stanie zakopać topór z Irańczykami, bo przecież pamiętajmy, że Iran i Hamas to były organizacje wrogie, znaczy IRGC i Humus, więc no nie, takiego odrzucono. Wybrano rzeczywiście człowieka walki. I to takiej walki nieprzejednanej do ostatniego naboju, do zwycięstwa, zakładającego, że nawet jeżeli wszyscy w strefie opatrunku staną się męczennikami, no to tym bardziej będzie to wielki fundament, prawda, krzywdy do stworzenia, prawda, czy wybudowania tego na tym fundamencie państwa palestyńskiego. To jest taki oryginalny pogląd. Dalej jest faktem, że tak naprawdę w bardzo wielu krajach, żeby daleko nie szukać, no i w Irlandii, i w Polsce, prawda, czyli w krajach, które mają znakomite tradycje narodowo-wyzwoleńcze, ale wykuwane przez, nie ukrywajmy, grupy terrorystyczne, my chyba nawet lepiej niż Irlandczycy, no, który Irlandczyk na przykład zabił króla Wielkiej Brytanii. Żaden, a Polakowi się cara udało. W związku z tym jakby no, Serbowi się udało arcyksięcia, no, ale to jest arcyksiąże, a nie cesarz, więc to jest trzecie miejsce, brązowe, medalowe miejsce, ale jednak. Zresztą jak Państwo pamiętacie, cały XIX wiek, końcówka XIX, początek XX, no to mieliśmy takie wielkie organizacje terrorystyczne. Polacy, Irlandczycy, potem jeszcze byli przez chwilę Włosi, tak? Z tymi swoimi różnymi spiskowymi organizacjami, prawda, Alta Vendita Carbonara, prawda, i te różne takie właśnie tam różni iluminaci, nie iluminaci, no ale w każdym razie my żeśmy byli cały czas na podium i trzeba pamiętać, że też legendy, prawda, założycielskie, etosy założycielskie były budowane właśnie na, no niestety, ale to takie jest to określenie, że na krwi męczenników, jak najbardziej tak, w Polsce zresztą też, prawda, mamy przecież etosy powstań, prawda, i tak dalej. Legalnie, z punktu widzenia, prawda, jeśli się patrzyli na prawo, nie wiem, caratu rosyjskiego, no to król Polski przecież zrzekł się korony na rzecz korony carskiej, prawda, znaczy caryca Katarzyna, prawda, król dostała koronę, prawda, w podarunku, a nie sobie ją jak gdyby zabrała, w związku z tym z punktu widzenia legalnego, prawda, bunt przeciwko legalnemu królowi. Kiedyś nazywano ich anarchistami, prawda, potem w XX wieku już nazywano terrorystami. Tak na marginesie jeszcze Państwu powiem, że była nawet konwencja specjalna międzynarodowa przeciwko właśnie ruchom anarchistycznym, bo wtedy jak mówiono na kimś anarchista, to znaczy to rozumiano przez to terrorystę, prawda, czy tak jak teraz mamy terroryzm, tak wtedy używano słowa po prostu, że to są ruchy anarchistyczne. Chociaż anarchistyczne z punktu widzenia takiego definicyjnego absolutnie nie były. To już też tak, też na marginesie marginesu. No dobrze, w każdym razie to jest tak, że ten Hania to jest zdecydowanie, to jest tak, wróg numer jeden w państwie położonym w Palestynie. Co do tego nie ma wątpliwości. Co więcej, to jest wyraźny sygnał, że Humus wybiera walkę. że właśnie, że w odpowiedzi na zabójstwo swojego lidera, no, nie kładzie uszu po sobie, tylko po prostu wybiera, że będzie walczył dalej. Warto też przypomnieć oczywiście zdolności teraz Sinwara do prowadzenia negocjacji międzynarodowych, jakichkolwiek, są zerowe. No bo wiadomo, że zwiększenie ruchu kurierów, specjalnie tresowanych szczurów, prawda, i tak dalej, to oczywiście spowoduje jego namierzenie, o ile jest w strefie humus, czy w strefie opatrunku. Bo istnieje taka teza, że jego tam może w ogóle nie być od dawna. Że on sobie od dawna siedzi gdzieś tam, prawda, w Egipcie, tym razem może nie w pięciogwiazdkowym hotelu, i stamtąd kieruje tak naprawdę tymi operacjami. No ale jest też wysoce prawdopodobne, że siedzi cały czas w strefie. No więc ja właśnie zapytałem się wczoraj i jestem ciekaw, jak oni się będą z nim porozumiewali. No bo jedynym sposobem to jest sejsmograf, czyli krótko mówiąc, wbijają sobie ten, gdzieś tam władują ten sejsmograf, czy jakoś tam inny georadar, prawda, w ziemię, a on tam wali jakimś kluczem zardzewiałym w rurę, prawda, i alfabetem Morsa wydaje rozkazy. Oni tam z tymi słuchawkami siedzą, prawda, i tak te dżdżownice po drodze nie zakłócają odbioru, to wtedy, i te tunele oczywiście trzeba pamiętać, no to tam oni odbierają. Powstaje pytanie, jak w drugą stronę, że chyba będą musieli bombami teraz ten Morsem nadawać, żeby on usłyszał. No i tak dalej. Więc w jaki sposób będą się komunikować? No nie będą, właśnie o to chodzi. To jest właśnie sygnał, że nie będą, że nie będzie rozmów, a przynajmniej nie będzie rozmów takich, jak były do tej pory, że będą to rozmowy właśnie cywilizowane, że sobie delegacje tam usiądą i tak dalej. No faktem jest, że to i tak on pociągał za sznurki, ponieważ to on kontroluje teoretycznie przynajmniej sytuację w strefie opatrunku. Natomiast, no bo gdyby, chociaż też nie wiadomo, na ile on ją w ogóle kontroluje i czy ktokolwiek w humusie wie w ogóle, gdzie są ci zakładnicy, czy żyją i tak dalej. Prawdopodobnie nie. No ale to jest tak właśnie, że prawie na pewno nie będzie ani nadzorował codziennych operacji politycznych ruchu, ani nie będzie nadzorował codziennych operacji właśnie związanych właśnie z zawieszeniem broni, negocjowaniem ze sponsorami, prawda, wszystkimi wspierającymi. Więc pewnie tam będzie zastępca, który tak naprawdę będzie pełnił funkcję podstawową, a Sinwara wybrali, bo tak, po pierwsze, znaczy jest to rozsądne, bo tak, wybrali go prawdopodobnie na krótko, bo prędzej czy później on, że tak powiem, dozna w niebo wstąpienia na drodze do Jerozolimy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no będzie miał zwieńczenie tego, prawda, czyli przywódca ruchu, który został męczennikiem, może zostanie nim w ciągu tygodnia czy dwóch, czyli nie należy przykręcanie tabliczki na drzwiach, prawda, szef biura politycznego, wstrzymają się z tym, po co grawerować, prawda, już się przyda się na ewentualnie, no to w niebo wstąpienie, więc tam powiedzmy specjalnie dla gabinetu, dla niego też nie muszą otwierać, bo ma swój, prawda, gdzieś tam w bunkrze pod gazą. I będziemy mieli później kolejnego, tego, który będzie go zastępował. Znaczy taka prawdopodobnie będzie logika, natomiast teraz to jest po prostu gest tylko i wyłącznie symboliczny, czyli wybieramy konfrontację, wybieramy człowieka, bo też trzeba pamiętać, że my niestety, ja również przyznaję się, że my niestety nie znamy tak naprawdę nastrojów panujących w społeczeństwie palestyńskim, zarówno na zachodnim brzegu, no na zachodnim brzegu łatwiej byłoby prawdopodobnie się dowiedzieć, jak i szczególnie w strefie oraz w diasporze poza państwem położonym w Palestynie. To znaczy, jeżeli humus prawidłowo odczytuje te, bo być może nieprawidłowo, ale jeżeli prawidłowo odczytuje nastroje społeczne, to ta nominacja, to właśnie zróbmy sobie taki reverse engineering, prawda, czyli odwróćmy sobie ten tok rozumowania. To by sugerowało, krótko mówiąc, że nastroje w palestyńskim społeczeństwie są jak najbardziej bojowe, że nie ma właśnie obwiniania humusu, ja mówię o masach, prawda, społecznych, nie o pojedynczych osobach, nie ma obwiniania humusu właśnie o tą całą tragedię, wręcz przeciwnie, jest sytuacja taka, w której mamy do czynienia ze zdolnością rekrutacyjną i ta jest częściowo w tej chwili już potwierdzana przez różnych specjalistów, którzy wskazują, że na miejsce tych zabitych już są ich następcy i że podobno te bataliony w tej chwili uzupełniają bardzo szybko swoje straty, te bataliony już niby rozbite. Stąd właśnie mamy wznowienie walki, to ciężkich walk w tej chwili w różnych miejscach strefy, bo to jest tak, że państwo położone w Palestynie ma tam związane cały czas taką samą liczbę żołnierzy, a nawet przerzuca kolejnych i mamy coraz więcej właśnie informacji, a tu zabicia, a tu ranni i tak dalej, więc mamy jakby, na pewno mamy eskalację, a nie deeskalację tam i jakieś, tak jak zakładano, że od 1 lipca będą już, takie będzie czyszczenie, powiedzmy, z resztek organizacji zbrojnej, to tam się po prostu dopiero ta wojna jakby zaczyna na poważnie. Więc być może właśnie to są właśnie te nastroje w tym społeczeństwie gazańskim. I Humus po prostu doszedł do wniosku, że mianuje, prawda, kogoś, kto tam w oczach tych ludzi jest bohaterem. No bo właśnie, no bo powstaje pytanie, czy on jest w ich oczach właśnie zbrodniarzem, który doprowadził do tego wielkiego nieszczęścia dla własnej korzyści politycznej. To my byśmy to tak sobie powiedzieli, obserwując to z zewnątrz, ale używając naszego własnego właśnie systemu wartości, który może nijak przystawać do nastrojów społecznych tam, albo on jest tam uważany właśnie za tego bohatera, bo to jest ten jeden jedyny, który był w stanie sięgnąć, prawda, w serce państwa położonego w Palestynie, upokorzyć to państwo, prawda, pokazać słabość armii, pokazać słabość wywiadu, kontrwywiadu i tak dalej, prawda? Czyli całego tego mechanizmu państwowego, tak? Pokazać, krótko mówiąc, że znaczy jedyny, który był w stanie w całej historii tak bardzo rzucić państwo położone w Palestynie na kolana. A teraz, że to państwo mści się na cywilach, to jest zupełnie jak gdyby inna sprawa. Być może to jest właśnie postrzegane, że to jest właśnie to męczeństwo, na które ludzie są gotowi. No nie wiem, to jest moja ekstrapolacja, bo zakładając racjonalność tego wyboru, czyli że ten wybór nie jest tylko wyborem jak gdyby koniunkturalnym organizacji, ale on odpowiada na jakiś, na pewien proces. Jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy. Dobrze, co się dzieje, co się wydarzy dalej? No wyobraźmy sobie, że w tej chwili, ponieważ Amerykanie z jakiegoś powodu, Blinken twierdzi, że jest bardzo blisko do zamknięcia tego dealu z zakładnikami. Co prawda ja czytałem przynajmniej z wypowiedzi tam egipskich i katarskich, że w ogóle tam nie ma żadnych rozmów w tej chwili. Amerykanie twierdzą, że są i są już bardzo, bardzo blisko. Moim zdaniem to bardzo, bardzo blisko będzie trwało aż do dnia wyborów, tak, w Stanach Zjednoczonych. Już za chwileczkę, jak nas wybierzecie, to już skonkludujemy ten deal, którego tak naprawdę nie będzie. I w ogóle Yahu Natan jest dobry człowiek, on co prawda co 15 sekund, wiecie państwo, no kolejne wrzutki, no to będę tam gdzieś wrzucił do tego worka negocjacyjnego, to są jego kolejne jakieś żądania. No ale tak czy inaczej, prawda, że ten deal jest blisko. No, załóżmy na próbę, że tak jest, chociaż wszystko wskazuje na to, że tak nie jest. Załóżmy, że ten deal zostanie zawarty. No więc po pierwsze, z jednej strony usiądzie państwo, nawet jeżeli to będzie wahadłowo, prawda, czyli dwa odrębne pokoje i jakiś dyplomata, który będzie na tych, wiecie państwo, na tych zegarkach fitnessowych będzie te wszystkie kręgi zamykał, bo on tam będzie miał, prawda, 60 km dziennie do przebiegania między tymi gabinetami, gdzie będą siedziały strony. No ale załóżmy, że tak będzie. No z jednej strony lider Humusu, prawda, czyli Yahya Sinwar, najbardziej poszukiwany terrorysta i wróg publiczny numer jeden państwa położonego w Palestynie, a z drugiej strony nasz człowiek Milejkowski, czy jakiś tam człowiek od niego, prawda, który będzie siedział, nie, pewnie będzie to armia negocjowała, chociaż nie wiadomo. Z drugiej strony będzie jakiś tam negocjator, albo będzie ten biedny szef Mossadu, który zamiast się zajmować szpiegowaniem, to się zajmuje dostarczaniem, znaczy robieniem z siebie idioty przy kolejnych rozmowach, gdzie on tam coś wynegocjuje, potem dostaje liścik od Milejkowskiego, że oto mamy nowe warunki, prawda, i wszystko, co już wynegocjował do kosza i znowu. Przecież ten facet naprawdę nic innego nie robi. Jak się zobaczymy, tam ten szef Shin Betu i Mossadu, to oni naprawdę nic innego nie robią, tylko zajmują się właśnie takimi, no można powiedzieć, głupotami, no bo oni negocjują potem i tak to jest wszystko sabotowane przez ich własnego premiera, więc ja bym się na jego miejscu już lekko zdenerwował i zdaje się, to zdenerwowanie jest, ale jakby bez konkluzji. Więc, bo w konkluzji to po prostu odeślę Milejkowskiego na mną. Stwierdzą, że jednak tata, co prawda to było w Rosji carskiej, prawda, no ale w Warszawie mieszkał, więc może go sobie weźmiemy z powrotem. Od razu mówię, nie chcemy, tak? Znaczy niech sobie pojedzie gdzie indziej. Jest bardzo wiele, może właśnie do miejsc zamieszkania taty, do Rosji, prawda, głębokie. Tam by znalazł wspólny język, tam wielu takich. No ale dobra, to już, przepraszam, trochę przestaję kpić. W każdym razie to jest tak, że z jednej strony siadają te dwie strony, więc to już jest praktycznie niemożliwe, znaczy, że będzie negocjowanie z Sinwarem. A przechodząc do tego, że jak on wyjdzie tam z tego bunkra, to go tak czy inaczej będą próbowali odstrzelić. To jest jak gdyby jedna rzecz. No i druga to jest taka, że no ale załóżmy, że nie. Załóżmy, że Amerykanie wymuszą ten pokój, chociaż ja jestem pełen jakby braku podziwu dla amerykańskiej dyplomacji, znaczy oni nie są w stanie nic, do niczego zmusić państwa położonego w Palestynie, to już mamy wielokrotnie tego przykłady. Kiedyś tak było, teraz już absolutnie tak nie ma. No ale załóżmy, tak, znowu załóżmy na próbę, że to się udaje. No to mamy potencjalnego premiera Palestyny, no to Yahya Sinwara. To jest coś, co byłoby jakimś totalnym ewenementem. Co prawda, pamiętajmy, że bardzo wielu byłych terrorystów bywało później premierami, żeby Walery Sławek, albo ten, albo Piłsudski, prawda, Ahmed Ben Bella, prawda, wszyscy byli uznawani formalnie, prawda, za terrorystów, mieli taką, nawet Piłsudskiego, jak państwo pamiętacie, za terroryzm wywalali z PPS-u, więc krótko mówiąc, to wszystko byli terroryści, prawda, przynajmniej formalnie, no ale ten tutaj ma, to on jest arcyterrorystą, więc sama, więc pretekst oczywiście dla państwa położonego w Palestynie, żeby nie uznawać takiego tworu, czy nie uznawać tego Hamas-stanu, jak to powiedział Milejkowski, czyli Yahu Natan, prawda, czyli Bożydar, bo to jeszcze tak się tłumaczy tak naprawdę to jego nazwisko, które przyjął, no powoduje, krótko mówiąc, że to państwo nie powstanie, więc jakby najlepszą rzeczą, która by się stała, to byłaby właśnie taka, gdyby sobie Sinwar porządził, potem został powołany do Jerozolimy przy ogólnym konsensusie, również społecznym, milczącym oczywiście Palestyńczyków, wtedy on będzie bohaterem, ale martwym, narodowym i pojawi się na czele humusu ktoś, z kim da się negocjować, bo w innym przypadku to takiej możliwości nie ma. Ale abstrahując od tego, że jeżeli dobrze oni odczytują te nastroje społeczne, to może spowodować, że w przypadku takich wyborów wolnych, gdyby były przeprowadzone w strefie, czy w resztkach strefy i na zachodnim brzegu, to może rzeczywiście ten humus by zgarnął, prawda, te 2/3 głosów. To też nie jest wykluczone właśnie ze względu na osobę Sinwara, no bo innego charyzmatycznego przywódcy nie mają od czasu śmierci Arafata tak naprawdę więcej nikogo, kogo można by powiedzieć, dobra, to jest bojownik, prawda, który tutaj wygrywał jakieś tam bitwy takie czy inne. To w tym zestawie w tej chwili nie ma. No dobrze, więc mamy, krótko mówiąc, mamy Sinwara. No i teraz powiedzmy sobie jeszcze, co w ogóle, kim jest Sinwar, żebyśmy sobie zrobili taką krótką notkę biograficzną, żebyśmy potrafili sobie go gdzieś umiejscowić na tej mapie grupy. No właśnie, od razu mówię, że ja się buntuję przeciwko nazwaniu humusu grupą dżihadu, bo oni przez grupy dżihadu nie są uznawani za grupę dżihadu. Co prawda ostatnio Al-Kaida też tam jakiś wielki nekrolog opublikowała Hanii, prawda, jaki to wielki nie był, prawda, człowiek, no ale generalnie przez ten cały czas jednak Bractwo Muzułmańskie w tej wersji właśnie humusowej, a już szczególnie humus po tym, kiedy zaakceptował Annapolis, zaakceptował Oslo, co więcej, wpisał sobie do tej swojej nowej karty państwo palestyńskie, a nie prawda, muzułmańska, to nie jest... On jest po prostu odsądzany od czci i wiary, uważany przez grupy dżihadu prawdziwe za po prostu zdrajców, nacjonalistów, trochę bliższych właśnie Turkom niż takim prawdziwym grupom arabskim dżihadu. No ale dobra, jakby nie było. Więc mamy tak, urodził się w 1962 roku w Khan Yunis, jest uznawany za jednego z najbardziej bezkompromisowych urzędników humusu. I to jest prawda. Czyli, tak jak mówię, wybrano wojnę zdecydowanie. Co więcej, był na początku lat 80. wielokrotnie aresztowany przez państwo położone w Palestynie, kiedy jeszcze studiował na Uniwersytecie Islamskim w strefie opatrunku. Po ukończeniu studiów założył grupę zbrojną, która rozpoczęła walkę zbrojną przeciwko państwu położonemu w Palestynie. I ta jego grupa Później zostanie nazwana Brygady Kassam, tak? I to jest właśnie to skrzydło wojskowe humusów. Jak pamiętamy, my ciągle mówimy humus, bo to jest łatwiejsze, tak? Niż nie mieszać. Natomiast pamiętajmy, że humus jest organizacją polityczną i to jest biuro polityczne, na którego czele stoi Sinwar. Natomiast tą grupą zbrojną są tak naprawdę Brygady Kassam i to jest na ich czele stał Muhammad Deif, podobno trafiony przez państwo położone w Palestynie, chociaż humus temu zaprzecza albo nie potwierdza tego. O ile wszystkich innych tam liderów, którzy właśnie na tej drodze do Jerozolimy od razu mają swój nekrolog, prawda, tam jest całe uroczystości wokół tego, a tutaj w przypadku Deifa tego nie ma. No ale załóżmy, że żyje, nie żyje, znowu to jest Deif Schrödingera. Może po prostu nie są w stanie go tam gdzieś odkopać. Natomiast co dalej? Od właśnie Sinwar dołącza do humusu jako jeden z jego liderów natychmiast po przekształceniu tak naprawdę tej grupy właśnie w humus przez w czasie pierwszej intifady w 1987 roku przez Ahmeda Yassina. Następnie zostanie aresztowany i zostanie, no właśnie, co będzie robił w ogóle w tym, że humusie? On będzie odpowiedzialny za łapanie szpiegów. On będzie po prostu szefem, można powiedzieć, kontrwywiadu. I zresztą wykaże się wyjątkową sprawnością. Tam w jego różnych tych biografiach pisanych właśnie przez sam humus wymienia się, ilu tam on tych szpiegów nałapał, ale sporo nałapał. Różnych szpiegów, konfidentów, zdrajców. Był rzeczywiście wyjątkowo aktywny, bo nie wiem, czy sprawny, prawda, czy... No i krótko mówiąc, jest tak, że ostatecznie został skazany na 4 dożywocia po zabiciu i schwytaniu 2 humanistycznych żołnierzy oraz 4 właśnie szpiegów w łonie samej organizacji, czyli 4 Palestyńczyków. W sumie odsiedział z 426 lat, bo tyle dostał, odsiedział 23 lata. Tam się nauczył biegle hebrajskiego, co więcej, bardzo dobrze się nauczył, znaczy zapoznał się bardzo, jak twierdzą, bardzo dobrze z polityką państwa położonego w Palestynie, polityką wewnętrzną, prawda? No, zajmował się politologią, ze wąską specjalizacją państwo położone w Palestynie. Został w 2011 roku po dealu jakby wymiany jeńców czy więźniów, w ramach której właśnie humus uwolnił Gilada Szalita, prawda, czyli żołnierza humanistycznej armii i on właśnie w ramach tej wymiany został wypuszczony. Następnie bardzo szybko awansował w szeregach humusu po 23 latach więzienia, proszę Państwa. W 2012 roku został wybrany do biura politycznego i powierzano mu właśnie zadanie koordynacji z brygadami Kassam, czyli tak naprawdę był takim ministrem obrony narodowej, no bo to tak trzeba było powiedzieć, tak, bo on był cywilnym nadzorem nad armią, jako właśnie były taki no, kontrwywiadowca. Jeśli chodzi o jego takie duże osiągnięcia, no to wskazuje się, że miał bardzo wiodącą i zasadniczą rolę w czasie 7-tygodniowej ofensywy państwa położonego w Palestynie przeciwko Gazie w 2014 roku. Do tego stopnia był sprawny, że w 2015 Stany Zjednoczone uznały go za jak gdyby specjalnie wyznaczonego globalnego terrorystę, czyli awansował powiedzmy do pierwszej ligi tamtych najbardziej poszukiwanych terrorystów na świecie przez Stany Zjednoczone. W 2017 roku Sinwar został szefem humusu w Gazie, który został i zastąpił w ten sposób Haniję, który to Hanija znowu został wtedy wybrany na przewodniczącego biura politycznego. No więc to jest tak, Haniya podróżował po całym regionie, wygłaszał przemówienia i tak dalej, prawda, no praktycznie permanentnie, no był niezwykle aktywnym dyplomatycznie, można powiedzieć. Sinwar natomiast jest introwertyczny, nie mało mówi, dużo robi. Co więcej, właśnie w 2021 roku był z nim wywiad, w związku z tym wiadomo trochę więcej, on powiedział o nim jako takim, powiedział w tym wywiadzie, że chociaż Palestyńczycy nie dążą do wojny ze względu na jej wysokie koszty, to nie będą też machali białymi flagami. Powiedział też, przez długi czas próbowaliśmy pokojowego i powszechnego oporu, oczekiwaliśmy, że świat, wolni ludzie i organizacje międzynarodowe będą stać przy naszym narodzie i powstrzymają okupantów przed popełnianiem przestępstw i masakrowaniem naszego narodu. Niestety świat stał z boku i patrzył. No to w 100% prawda. I faktem jest właśnie, że on twierdził, to jeszcze tak na marginesie, bo to już jest coś właśnie, co mamy tylko z przesłuchów, a nie z jego bezpośredniego wypowiedzi, no on rzekomo właśnie uznał, że ten 7 października to jest wielkie zwycięstwo, ponieważ od tego momentu świat mówi prawie wyłącznie o Palestynie. Faktem jest, tak, świat mówi prawie wyłącznie o Palestynie i rzeczywiście bardzo dużo osób, organizacji, które do tej pory patrzyło się gdzie indziej, no, zostało zmuszonych chociażby do jakiejś wypowiedzi na ten temat. Co więcej, jeszcze Sinwar organizował, może Państwo pamiętacie, to był taki wielki marsz powrotu. Co tydzień przez wiele miesięcy na granicy strefy były demonstracje w 2018-2019 roku. To był właśnie ten czas, kiedy snajperzy sobie siedząc gdzieś tam na tym murze strzelali spokojnie w tym tam do... Oni sobie wybierali za cel wtedy sanitariuszy. Najczęściej najpierw ranili jakiegoś Palestyńczyka, a potem walili do sanitariuszy. To zresztą było ładnie udokumentowane, ponieważ to wszystko było na żywo jak gdyby, bo były telewizje. Również wtedy były już pierwsze przejawy tego, co będą robili teraz w Gazie, w strefie, przepraszam, opatrunku, bo również atakowali dziennikarzy, którzy tam sobie na górce, prawda, mieli ustawione kamery, więc specjalnie właśnie były wysyłane drony, które zrzucały jakieś tam granaty hukowe albo z gazem łzawiącym właśnie w środek tych kamer, prawda, żeby nie można było dokumentować tego, co humanistyczna armia robi, no ale wtedy też świat się tym specjalnie nie zajmował. Warto powiedzieć, że wtedy zginęło 220 osób. A ci ludzie nie przekraczali, znaczy oni nie atakowali muru, po prostu tam demonstrowali, no i jak podchodzili za blisko, to wtedy snajperzy do nich strzelali. To jest właśnie ten, ale taką wielką tą akcję Marsz Powrotu, ja pamiętam, zresztą macie Państwo ją nieźle udokumentowaną, również na moim Twitterze, jakbyście się tam cofnęli, 2018-19. Też był pytany Sinwar notabene, dlaczego Humus wystrzeliwuje rakiety, które tak naprawdę nie uderzają w cele wojskowe lub rzadko, albo przez przypadek, a najczęściej w cele cywilne, no bo głównie trafiały gdzieś tam w domy, w tych miejscowości dookoła strefy opatrunku. A on powiedział, że Palestyńczycy walczą środkami, którymi dysponują. I powiedział, że różnica jest taka, że natomiast państwo położone w Palestynie natomiast dysponuje precyzyjnymi broniami i celowo zabija właśnie cywilów, tak? Mając jak gdyby wybór pomiędzy różnymi broniami, mają bronie zaawansowane, bardzo precyzyjne i bardzo precyzyjnie uderzają w cywilów, natomiast Humus uderza po prostu tym, co ma, nie ma broni precyzyjnych. Powiedział też, czy świat oczekuje, że będziemy grzecznymi ofiarami, podczas gdy jesteśmy zabijani, abyśmy byli mordowani bez wydawania jakiegokolwiek dźwięku. Tak? To powiedział Sinwar. W związku z tym to jest mniej więcej jego sylwetka, więc macie Państwo takiego nieprzejednanego partyzanta, który no, raczej nie będzie skłonny do jakichś ustępstw z państwem położonym w Palestynie. No, oczywiście to się zakończy się to tak naprawdę jakąś masakrą ludności cywilnej, no bo to jest taki lider, jest oczywiście prezentem dla Netanyahu. No, Jakunatar w tym momencie, czyli Milejkowski, on będzie rzeczywiście ma, znaczy dla niego to jest najlepsza możliwa wiadomość. Tak? Teraz już jest potwierdzone, Humus to jest organizacja zatwardziała, którą trzeba po prostu wyeliminować, na jej czele stoi ten, a ten, w związku z tym walczymy, aż nie powiemy, że już wystarczy, prawda? Aż nam się nie znudzi, bo to chyba tak można opowiedzieć. Więc ja mówię, moim zdaniem z punktu widzenia jak gdyby takiego politycznego, międzynarodowego, to nie był dobry wybór, natomiast być może z punktu widzenia oni wewnętrznego uznali, że to jest wybór świetny, bo odpowiada nastrojom społecznym, prawda, i to buduje ich politycznie, a jak widać, jak wiadomo, że od początku Humus się nigdy z ofiarami nie liczył, zresztą nigdy tego nie deklarował, że się będzie liczył. Więc to jest jakby, szczególnie jeżeli te ofiary są nie spośród ich członków, tylko ludności cywilnej, która tam ginie tysiącami, tak? No dobrze, Państwo, natomiast teraz jeszcze przejdźmy do jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeszcze kto był kontrkandydatem? No jeden z kontrkandydatów potencjalnym, który był rozważany, to był Zaher Jabarin, to jest jeden z zastępców Hanii. On był takim dyrektorem generalnym grupy, zarządzał między innymi finansami oraz zajmował się właśnie dobrymi stosunkami z Iranem, patrz, finansami, chociaż pamiętajmy, że ta grupa nie jest sponsorowana tylko przez Iran, to Iran z Iranem jest jak gdyby zaprzyjaźniona od dosyć niedawna. Natomiast ja stawiałem osobiście, to był mój typ, że to będzie Halil Al-Haya, On co prawda tak specjalnie wygląda, no ale to jest inna sprawa. Natomiast po pierwsze był blisko związany z Hanią, po drugie był bardzo dobrze powiązany z znaczy miał bardzo dobre międzynarodowe i ma dalej międzynarodowe powiązania i dobre relacje ze skrzydłem wojskowym. Oraz jest znany z tego, że ma bardzo dobre relacje z Iranem oraz Turcją. A to jest ważne, bo pamiętajmy, Turcja, Iran, prawda, przez długi czas walczący praktycznie ze sobą na terytorium Syrii. Co więcej, Al-Haya przewodził w delegacji w 2022 roku, która doprowadziła do normalizacji między Humusem i Basharem al-Assadem, co otworzyło znowu jakby drogę do polepszenia gwałtownego stosunków z Iranem. Tak? Bo pamiętajmy, Humus, Bractwo Muzułmańskie, prawda, zwalczało Bashara al-Assada i te grupy, nawet rzekomo, prawda, nie jako zwarta grupa, ale członkowie Humusu walczyli po stronie właśnie tych różnych dżihadystów, którzy zwalczali Asada. W związku z tym, a po stronie drugiej, prawda, walczył Hezbollah i Irańska Gwardia Strażników Rewolucji, więc tej miłości nie było. Więc tutaj właśnie Al-Haya był tym, który doprowadził jak gdyby do tej normalizacji. Co więcej, no właśnie, więc to w 2022 roku. Tutaj na przykład Al-Masri powiedział, taki jak Hania, jest jak Hania, który był zrównoważony, elastyczny, obie strony nie postrzegały jego przywództwa jako problematycznego. I no i miał jakieś tam niezłe relacje ze skrzydłem wojskowym, czyli z Deifem, no ale jego nie wybrano. Więc być może to właśnie będzie tak, że Sinwar będzie tam sobie siedział, prawda, i słuchał, tak, i będzie stukał w rury, natomiast być może właśnie jednak Al-Haya będzie tutaj jako jeden z jego zastępców zajmował się właśnie dyplomacją. Tego nie wiemy. No dobrze, proszę Państwa, to był ten temat, pierwszy temat wiodący, no ale to jest temat ważny, tak, więc opowiedziałem o nim wyczerpująco, wyczerpałem i temat, i Państwa. Natomiast mamy teraz drugą sprawę. Tej sprawy w ogóle miałem dzisiaj nie poruszać, bo doszedłem do wniosku, że tam się ta sytuacja będzie rozwijała powoli, ale się zaczęła rozwijać do tego stopnia szybko, że musimy zająć się chociaż na chwilę Syrią. Od razu mówię, że sytuacja jest rozwojowa, czyli w momencie, kiedy rozpoczynałem nagrywanie, jeszcze sprawdziłem, mamy w tej chwili ruch, który jest ruchem zaskakującym, ale on rzeczywiście jest, jeżeli się no, popatrzymy na niego w perspektywie tej wielkiej potencjalnie ofensywy, w cudzysłowie irańskiej, przeciwko między innymi interesom Stanów Zjednoczonych i tej całej osi oporu, która również zajmowałaby się odwetem na państwie położonym w Palestynie, no to jest to ruch bardzo mądry. Jeżeli będzie, oczywiście zakończy się sukcesem, a jednak na ten sukces ma całkiem spore szanse. Otóż, no, o co chodzi? Chodzi o to, że w tej chwili, wczoraj dosłownie, pojawiła się informacja, wczoraj wieczorem, że, i to jest informacja notabene turecka, żebyście Państwo wiedzieli, ponieważ Turcy bardzo uważnie obserwują wszystkie ruchy SDF-u, czyli Syryjskich Sił Demokratycznych. Syryjskie Siły Demokratyczne to jest taki listek figowy, który ma zakrywać to, że tak naprawdę jest to partia pracujących Kurdystanu, prawda, czyli grupy YPG, YPJ, czyli po prostu organizacja uznawana za terrorystyczną przez Stany Zjednoczone, więc Amerykanie, żeby nie mieć problemu z dostarczaniem broni organizacji terrorystycznej, a to była ta piechota, która tak naprawdę walczyła z Państwem Islamskim, kiedy Amerykanie obsługiwali artylerię i lotnictwo, bo właśnie nie chcieli wysyłać swoich wojsk lądowych. W związku z tym, no żeby tak nie było, no bo w przeszłości to jest przestępstwo, zaopatrywanie grupy terrorystycznej, no to co zrobili? No to nas dodali tam paru Arabów, znaczy parę do Kurdów i nazwali to Syryjskie Siły Demokratyczne. Od tej pory, prawda, no jakie PKK, jak to się nazywa, SDF. No ale tam jest PKK, no nie jest tak napisane, proszę bardzo. My dostarczamy do SDF, prawda, więc dostarczają broń, rzeczywiście ci Kurdowie dysponują bronią, znaczy są jednostkami zmechanizowanymi, mają transportery opancerzone, mają przynajmniej WKM-y, mają jakieś tam, czyli te wielkokalibrowe karabiny maszynowe różnej maści, mają na pewno jakieś moździerze, czy mają artylerię taką holowaną, to nigdy nie było tego widać, ale Turcy uważają, że zasięg maksymalny dział kurdyjskich to jest około 20 km, to chyba jest poza takim zasięgiem moździerza, Nie wiem, nie znam się, od razu mówię, ale wydaje mi się, że właśnie to, pamiętam, że Turcy tak właśnie uzasadniali tą strefę buforową, żeby to było poza zasięgiem artylerii kurdyjskiej, więc może mają, tylko nie pokazują. No ale tak czy inaczej, to jest grupa, która jest szkolona, wspierana przez Stany Zjednoczone i to jest tak naprawdę, po pierwsze, oś walki przeciwko państwu islamskiemu. To Kurdowie właśnie, czy te siły SDF-u, to one na przykład strzegą tego słynnego obozu Al-Hul, który jakby przestali strzec, to tam jest gotowych ze 30 tysięcy żołnierzy państwa islamskiego oraz ich potomków tam wychowanych do natychmiastowego wznowienia przygody państwa islamskiego w Syrii i w Iraku. No i to jest oczywiście grupa, która zagraża fizycznie Turcji, bo Turcy uważają słusznie zresztą, że no to jest, że to są wszystko terroryści, którzy są zdolni do przekroczenia granicy i napadnięcia na Turcję, zaopatrywania swoich kolegów z PKK i tak dalej. Oczywiście od razu powiem, bo jest paru takich wesołków, którzy uważają się, że na tym się znają. No nie, to absolutnie ci Kurdowie tam z PKK nic nie mają wspólnego. No tylko członkowie kierownictwa, prawda, PYD, to są członkowie dawni Komitetu Centralnego PKK, a poza tym w ogóle żadnych związków nie mają. No dobra, w każdym razie to jest tak, że w tej chwili te siły SDF, one oprócz tych funkcji, o których powiedziałem, i bronienia, bo YPG i YPJ przecież powstawało no, dosyć spontanicznie też, żeby bronić się właśnie przed dżihadystami na początku jeszcze wojny domowej w Syrii, potem to była główna, jak gdyby, grupa zwalczana przez państwo islamskie i państwo islamskie uznaje ich jako komunistów po prostu za podstawowych wrogów, ale dla Amerykanów siły SDF-u to są również siły, które już funkcjonują daleko poza tymi ziemiami, nazwijmy to rdzennie kurdyjskimi, i zajmują i są również siłami, można powiedzieć, okupacyjnymi na terytoriach wzdłuż Eufratu, aż tam daleko na południe, praktycznie do granicy irackiej. I to jest, czyli tam gdzieś do okolic Albu Kamal. Czyli tego właśnie korytarza, którym te milicje szyickie przemycają sobie właśnie broń i tak dalej, która potem jedzie tam do Libanu i na granicę z państwem położonym w Palestynie. No ale co ci Kurdowie jeszcze robią? No ci Kurdowie są tą główną siłą, która oprócz jednostek amerykańskich, tam jest tylko około 1000 żołnierzy amerykańskich, znaczy formalnie 900 osób jest deklarowanych, ale też te grupy się przemieszczają. Tam ostatnio 70, taka wielka kolumna 70 pojazdów z bronią, znaczy z Bradleyami, prawda, jakimiś innymi cudami, ona była przerzucana z Iraku na przykład do Syrii, więc to na pewno... No, nie wrócili na piechotę, więc pewnie tam zostali, więc no, ale załóżmy, że to około 1000 żołnierzy, no i oni oczywiście przede wszystkim strzegą pól naftowych, w tym słynnego pola Konoko. To jest to pole, które chciał zdobyć kiedyś Wagner i został przy nim właśnie zmasakrowany przez wojska amerykańskie, tak? Gdzie tam się tylko Amerykanie upewnili z Rosjanami, czy tam nie ma regularnych wojsk rosyjskich, jak się dowiedzieli, że nie, no to było fire at will, prawda, i sprawdzali tam, wyrabiali roczne limity wystrzelanej amunicji i rzeczywiście tam rozbili te wojska, które próbowały to pole Konoko zająć. No więc natomiast od pewnego czasu, i to jeszcze muszę dodać, od pewnego czasu na tych terytoriach, na które są właśnie kontrolowane przez Kurdów, ale oni tam nie mają żadnego zaplecza ludzkiego w sensie ludności cywilnej, bo tam są to są tereny, gdzie mieszkają właśnie te plemiona arabskie, czyli Arabowie, krótko mówiąc, z silną strukturą plemienną wzdłuż Eufratu, bardzo gęsto zaludnione, tam jest miasteczko na miasteczku praktycznie. Tam jest, mamy Deir ez-Zor, prawda, mamy Al-Mayadin, mamy Albu Kamal, prawda, to jest ten zestaw. I tych dziesiątki wsi i miasteczek po obu stronach zresztą Eufratu. I to jest tak, że tam te plemiona zaczęły się buntować przeciwko władzy SDF-u, uważali, prawda, że to jest taka władza grabieżcza, gdzie podatki zamiast wracać jak gdyby do tych społeczności, to one są tak naprawdę wydawane na zbrojenia SDF-u, czyli północy, prawda, czyli tego, gdzie są, czyli zabierają Arabom, oddają Kurdom, Kurdowie mają wielkie potrzeby zbrojeniowe, no bo ciągle mają tych właśnie dżihadystów na północy sponsorowanych przez Turcję, no i perspektywę ciągle inwazji tureckiej, więc oni na to wydają głównie pieniądze, a nie na właśnie te lokalne społeczności. I tam zaczęły wybuchać najpierw zamieszki, prawda, były różne tam potem aresztowania, potem były walki, jakieś tam partyzanckie, tłumione, nietłumione, w związku z tym tam się zaczęło dziać już od dawna i zaczęto też wskazywać na rolę wywiadu syryjskiego i tam nawet udowodniono bezpośrednie związki między właśnie tymi plemionami, różnymi tam właśnie strongmanami z tych plemion, a armią po prostu, syryjską armią arabską, prawda, czyli SSA, czyli armią Asada. O, to tak będzie w skrócie najłatwiej. No i mamy teraz taką informację, która się pojawiła i właśnie to chciałem odłożyć, w sensie, dobra, to tam przerzucili, nie przerzucili, chociaż było to zagadkowe. Otóż Amerykanie nagle w poniedziałek wieczorem przerzucili na południe, właśnie w pobliże właśnie tego pola Konoko, który jest tym głównym powodem, że Amerykanie tam są, bo stamtąd ciągną, prawda, ropę, gaz, prawda, i znaczy zabezpieczają na poczet przyszłego niepodległego państwa, czyli kradną po prostu, pompują, co wlezie i tak dalej. Zresztą to kiedyś Trump powiedział otwartym tekstem, jesteśmy tam, bo tam jest ropa, prawda, więc my sobie tą ropę zabieramy i tyle. No, krótko mówiąc, Amerykanie te pola eksploatują i teraz mniej więcej i tam przerzucono w tej chwili 700, być może do 1000 żołnierzy właśnie tych PKK i EPG, co odnotowali Turcy. Napisali również, że baza właśnie, do której stali przerzuceni, znajduje się w pobliżu obszaru, na którym rozmieszczone są proirańskie milicje. No, tak naprawdę to są głównie, to jest rodzaj takiego pospolitego ruszenia i to są milicje akurat nie szyickie, tylko sunnickie, prawda, które tam są, no, aktualnie są prorządowymi, tak? Oraz tam właśnie te ich takie wojska, bardziej MSW, prawda, niż regularna armia. Co więcej, właśnie tutaj agencja Anadolu pisała właśnie, że ci terroryści, to znaczy chodzi o SDF, zostali przeniesieni do baz w pobliżu pól naftowych Konoko i Al-Omar w prowincji Deir ez-Zor. I to jest również właśnie tak samo tutaj jakby wśród nich byli również członkowie właśnie tam arabskich też milicji, które są sprzymierzone z Asadem. No dobrze, potem jeszcze powiedziano, że siły amerykańskie wysłały również konwój 70 pojazdów przewożących amunicję do tych samych baz. Podobnie właśnie 4 amerykańskie śmigłowce przyleciały z Iraku i przewiozły właśnie personel do bazy Rumejlan w Hasace. Tutaj właśnie powiedziano, że Stany Zjednoczone ewakuowały swoje bazy w regionie i przemieściły tak naprawdę te bazy tylko właśnie do okolic pól naftowych. Po tej operacji z 2019 roku, Państwo pamiętacie, kiedy tam Trump powiedział, że nie będziemy pomagać Kurdom, bo Kurdowie nie walczyli z nami w Normandii, znaczy po naszej stronie w Normandii, tak? W czasie II wojny światowej. No ale to tak czy inaczej przypomina się, że tak czy inaczej Amerykanie cały czas szkolą, tam są siły specjalne amerykańskie na północy w Hasace, szkolą również te wszystkie siły szybkiego reagowania i tak dalej. Także Amerykanie tam są licznie obecni, chociaż w zwartych jak gdyby jednostkach, są przede wszystkim przy polach naftowych. Również Turcy powiedzieli, że Stany Zjednoczone zapewniają szkolenia wojskowe i zaopatrzenie tym członkom grupy SDF, prawda, nie będę używał sformułowania zawsze terrorystycznej, bo tak Turcy o nich piszą, właśnie w regionie Mount Abdulaziz, w Hasace, a także właśnie w Al-Omar i w Konoko, czy w Konoko, nazywając ich siłami partnerskimi. Również właśnie Turcy piszą, że niedawno wysłano również konwój składający się właśnie z prawie 50 pojazdów opancerzonych, który właśnie dostarczył paliwo, broni, amunicję siłom amerykańskim w okolicach pola naftowego właśnie bazy Umar. Również od początku 2023 roku Turcy mówią, że Amerykanie wysłali kolejne posiłki do baz i stacji w Tel Beidar i Ash-Shaddadi, no i tam podają powiedzmy konkretne daty. I generalnie właśnie również przypomniano, że również w budżecie amerykańskim, w tym projekcie ustawy o wydatkach wojskowych znajduje się dalsze finansowanie JPG oraz finansowanie wspólnych operacji przynajmniej do końca 2024 roku. Tutaj oczywiście Turcy twierdzą, że dzięki właśnie tej wielomilionowej pomocy PKK i EPG, prawda, czyli to tak naprawdę SDF, wzmocniło się w północno-wschodniej Syrii, prawda, jest sprawną siłą bojową. Zresztą szacowano te wojska na ponad 100 tysięcy żołnierzy, tych PKK, więc to jest sporo. No dobrze, proszę Państwa, i to jak gdyby było do wczoraj. Otóż wczoraj w nocy rozpoczęło się coś, co wydawało się być standardowym, prawda, kurtuazyjnym działaniem, tak jak to często tam ostatnio właśnie, czyli niewielkimi starciami między tymi plemionami, plemionami arabskimi i SDF-em. No, zwykle tam są bardzo, ja czytałem takie bardzo szczegółowe analizy, są bardzo często prozaiczne, tak, tam kto komu ukradł krowę, prawda, kto komu zatrzymał jakiegoś tam bandytę, który miał być niezatrzymywany i tak dalej, więc to są, i chodziło o jego uwolnienie czy o wysokość kaucji, więc, znaczy, powody tego były takie, no, mało geostrategiczne. Natomiast teraz mamy oficjalną informację również właśnie z SDF-u, no i tutaj mamy, czytamy w niej, że w ostatnich godzinach wieczornych i w godzinach porannych dzisiaj syryjscy, znaczy wspierani przez armię rządową najemnicy, czyli krótko mówiąc siły tych milicji arabskich oraz tak zwane National Defense Forces, prawda, czy NDF, czyli ta siła, powiedzmy, takiego pospolitego ruszenia, ni to wojska MSW, prawda, składające się z lokalnych jednostek po prostu milicyjnych, można powiedzieć, rządowych, rozpoczęły atak lądowy przeciwko kilku obszarom na wschodzie od rzeki Eufrat i na wschodzie od miejscowości Deir ez-Zor. Między innymi zaatakowano Hajin, okolice Diban, Al-Latwa i Abu Hamam. Co więcej, rozpoczął się ostrzał artyleryjski ze strony syryjskiej. Tutaj między innymi w miejscowości Diban i Al-Lutfa oraz również są ofiary w miejscowości Al-Shuail. No i oczywiście odpowiedzi na tą agresję. Siły kurdyjskie, prawda, odparły atak i w tej chwili tam prowadzą operacje oczyszczania. No ale teraz się okazuje i w tej chwili dosłownie przed sekundę przed tym, kiedy zacząłem nagrywać ten program, okazuje się, że te siły arabskie, czyli te siły prorządowe, no krótko mówiąc, już tak łatwiej je będzie nazywać w skrócie, więc siły prorządowe syryjskie rozpoczęły, to wygląda na zmasowaną ofensywę, ponieważ ten atak wychodzi z bardzo wielu punktów, no również na wysokości nie tylko Deir ez-Zor północy, ale również na wysokości El Mayadin i to jest w kilkunastu miejscach i kilkanaście miejscowości zostało rzekomo zdobytych. Z jednej z nich nawet pokazano już wideo, prawda, ewidentnie, no widać taką bramę wjazdową i tu ją została zidentyfikowana jako zdobyta właśnie przez te siły prorządowe. No ale, proszę Państwa, no co to oznacza? No to oznacza jedną rzecz, że Asad się ruszył, to znaczy, że może nie swoimi głównymi siłami wojskowymi, no bo regularna armia ma za dużo frontów w tej chwili, które musi obsługiwać, ale tymi milicjami wspieranymi być może przez gdzieś tam przez regularną armię, zobaczymy, czy będą tam Rosjanie, to będzie bardzo ważne w pewnym momencie, rozpoczynają ofensywę w kierunku, krótko mówiąc, sił, znaczy tych pól naftowych, bo tam to jest tak naprawdę, o to się będą bili, o dwie rzeczy, o wyjście na granicę iracką i kontrolę nad granicą iracką. To jest cel strategiczny odzyskania okupowanych ziem przez Asada, znaczy przez okupowanych przez Kurdów i Amerykanów, prawda, a takich, które Asad chce odzyskać, to jest jedna rzecz. No i druga z całą pewnością uderzenie w kierunku tych pól. I proszę zobaczyć, tutaj nie będzie, prawda, wojsk rządowych, nie będzie Rosjan, będziemy mieli wojska arabskie, które podejdą pod te pola, nawet jeżeli nie będą próbowały ich zdobyć, to będziemy mieli zupełnie inną sytuację tych amerykańskich baz, niż była do tej pory, bo do tej pory ona była chroniona, ten perymetr, ten dalszy, był chroniony przez wojska kurdyjskie. Jeżeli te wojska kurdyjskie stamtąd zostaną wyparte, pokonane, to czy, jeśli chodzi o różnicę w sile bojowej, to pewnie ci Kurdowie są lepiej wyszkoleni, lepiej uzbrojeni, na pewno, szczególnie jak gdyby dostali wsparcie właśnie od Amerykanów, a z drugiej strony tam są setki tysięcy tych Arabów, którzy uważają tych Kurdów za okupantów. Czyli mamy zestawienie z jednej strony no, regularnej i zaplanowanej inwazji, a z drugiej strony może tam wybuchnąć normalne powstanie ludowe, bo oni jednak uważają tych Kurdów za okupantów. No to jest żywioł obcy, tak? Właśnie Kurdowie, ja czytałem właśnie takie całe opracowanie, gdzie Kurdowie właśnie, jak jeden z tych dowódców mówił, że to jest wielki dylemat, bo jeżeli polegają na lokalnych, znaczy rekrutują lokalne, jak gdyby plemiona lokalnych ludzi do jak gdyby walki w ramach SDF-u, no to mają problem, że później właśnie się okazuje, że ten wymuszał, tamten jakieś haracze, tamten coś, znaczy to wchodziło się jak gdyby w to bagienko rozgrywek wewnątrzplemiennych, I on właśnie mówił, że nie są w stanie zagwarantować no, wysokiej jakości jak gdyby tych żołnierzy, którzy tam są lokalnie, ich morale i tak dalej, no bo to są często po prostu jacyś lokalni bandyci, którzy jak się okazuje po jakimś czasie albo właśnie uwikłani w jakieś wendetty plemienne, które tam zaczęły się 2 minuty po śmierci Mahometa, prawda, trwają do dzisiaj. Natomiast druga rzecz jest taka, że znowu jak się pojawiają wojska kurdyjskie, no to pojawiają się, prawda, tam jako regularna, normalnie armia prawie że państwowa, no ale z drugiej strony są uznawani właśnie za okupantów, bo są żywiołem obcym, prawda, bo nie są lokalni. No i takie dylematy to kilka miesięcy temu były przedstawiane, kiedy ta rebelia rozpoczynała się arabska. No w tej chwili mamy tak jak mamy w wielu punktach atak ze strony tych milicji arabskich na pozycję SDF-u, wypieranie wojsk kurdyjskich w kierunku właśnie tych pól, gdzie już znajdują się wojska amerykańskie i zobaczymy, jaki będzie efekt dalej. No ale jeżeli to jest ruch, który miałby uwikłać Amerykanów również no, w jakąś, jeżeli Amerykanie teraz odpowiedzą bombardowaniami tych plemion arabskich, to wtedy dopiero tam będzie pretekst do powstania. Także czas na to działanie został wybrany moim zdaniem nieprzypadkowo. No właśnie mam w tej chwili na przykład informację, że upadł Abu Hamam, prawda, i stamtąd są właśnie zdjęcia ze zdobytego przez te wojska prorządowe miasta. To jest wszystko już na wschód od Eufratu, czyli w kierunku granicy irackiej. Dobrze, proszę Państwa, kończymy sobie na chwilę z Bliskim Wschodem. Przenosimy się w kolejne wesołe miejsce. Mamy kolejny temat, ja go nazwałem umownie walc Kamali, prawda? Otóż Kamala Harris, już wszyscy o tym pisali, ja tylko powiedziałem, że obiecałem, że opowiem jakieś swoje 3 grosze, do tego dorzucę. Kamala Harris, powiedziałem, że powiem, kiedy wybierze swojego wiceprezydenta, no więc wybrała wiceprezydenta. Moim zdaniem zarówno wybór Vance'a, jak i wybór Walca są wyborami niespecjalnie szczęśliwymi, no ale zapewne gdzieś tam są za tym jakieś racje przemawiają. To jest tak, że ona wybrała gubernatora Tima Walca z Minnesoty. No to jest człowiek, który jak gdyby no jest jej przeciwieństwem, bo to jest tak, że zwykle się tego wiceprezydenta wybiera oprócz tego, że on ma funkcję paprotki, ale oprócz tego, że ma funkcję paprotki, no to on ma najlepiej, żeby reprezentował tak to, czym nie jest kandydat główny. No więc na przykład właśnie sobie tutaj milioner czy miliarder Trump wybrał sobie właśnie faceta self-made mana, prawda, z klasy robotniczej, prawda, sól ziemi białej prowincjonalnej Ameryki, tak? To tak można powiedzieć. Więc co prawda właśnie wszyscy mówili, że właśnie Trump powinien wybrać kogoś ciemnoszarego, pamiętajmy, proszę Państwa, tutaj cenzura czuwa, no ale okazuje się, że wybrał właśnie, stwierdził, że ten będzie mu wierny. Moim zdaniem niespecjalnie, czy wydawałoby się, że to, znaczy to byłby znakomity wybór, gdyby Biden dalej startował, to w ogóle byłby tutaj młodość, tutaj już pełna dojrzałość, tak z drugiej strony i tak dalej, no ale tutaj no, to niestety na Harris to nie działa. Teraz ona sobie wybrała właśnie Walca i tutaj opowiemy sobie o tym, dlaczego go wybrała, przynajmniej dlaczego demokraci twierdzą, że go wybrała. O, to będzie chyba najlepiej powiedziane, żeście Państwo zrozumieli logikę tego wyboru. No jest tak, po pierwsze on jest tak, produktem małego miasteczka w Ameryce, to na pewno. Był członkiem związków zawodowych. Kampanię prowadził sobie w jakiejś tam koszulce, t-shircie, prawda, i tak dalej. No i generalnie jest takim właśnie, jakby ktoś to powiedział, takim tatusiem ze środkowego zachodu, tak? Więc no, ona tatusiem nie jest, prawda, ze środkowego zachodu też nie jest, w t-shircie też nie biega, w związku z tym to może spowodować, znaczy jak twierdzą przynajmniej demokraci i ich specjaliści, że to może spowodować właśnie przyciągnięcie trochę niezależnych, a nawet republikańskich wyborców, bo on tam pasuje jak gdyby im do wzorca, tak? Że to nie jest Sanders, prawda, to nie jest jakiś z wielkiego miasta czy z Kalifornii jakiś lewak, komunista, rewolucjonista, tylko taki właśnie facet, który gdyby nie był u demokratów, to pewnie znakomicie by się znalazł u republikanów, tak? To mniej więcej taki pomysł był na jego kandydaturę. No tutaj jest tak, że wielu demokratów właśnie uważa, że jedną ze słabości Harris jest to, że jest zbyt liberalna, co sprawia właśnie, że te środowiska wiejskie, robotnicze, umiarkowane są poza jej zasięgiem. Czyli ona potrzebowała kogoś, Ja nie wiem, czy to jest dobre porównanie akurat do polskiej sceny politycznej, to się różni, ale to tak trochę jakby sobie wzięła jakiś właśnie, jakiś liberał, prawda, czy lewicowiec gdzieś tam z lewej części PO dobrał sobie kogoś konserwatystę z PSL-u. Oto tak chyba mniej więcej w tym kierunku chyba ta analogia dałaby się jakoś obronić, tak? Że potrzebny jest właśnie ktoś konserwatywny, ktoś, kto jest do zaakceptowania, no właśnie gdzie? Właśnie wskazuje się wiejski elektorat, robotniczy i wyborcy umiarkowani w Wisconsin, Pensylwanii, Michigan, bo to są ludzie, którzy do tej pory właśnie nie chcieli głosować na Harris ze względu na jej tą właśnie znaczy, Amerykanie mówią, że jest liberałem, u nas się ostatnio używa określenia lewakiem, prawda, co jest notabene nadużywane, bo lewica, lewacki, prawda, to ma swoje zdefiniowane znaczenie. Teraz już nie, no bo teraz już jest popularnie używane na każdy, kto jest w Polsce, każdy, kto jest na lewo od Konfederacji, prawda, już jest lewakiem. Przepraszam, żartuję sobie oczywiście. Teraz jest tak, otóż tak, no Harris, prawda, jest demokratką z Kalifornii i ona też nigdy nie wygrała wyborów jako samotna kandydatka poza liberalnym bastionem Kalifornii, gdzie generalnie wyścig, no to jest tak, że Kalifornia jest demokratyczna, w związku z tym no, tak naprawdę wybory odbywają się, wybory to są intrygi wewnątrz partii demokratycznej, czyli ten, kto wyintryguje sobie w tej Kalifornii, że będzie kandydatem demokratów, to jest już wygrany, tak? No, cała reszta jest formalnością. Więc to jest tak, że tak naprawdę taka osoba jest po prostu sprawnym intrygantem wewnątrz partyjnym. Natomiast to jest tak, że w tych stanach, czy w tych miejscach, gdzie ten wybór jest nieoczywisty, gdzie trzeba rywalizować nie tylko ze swoimi, ale przede wszystkim z drugą stroną, czyli o głosy niezdecydowanych, a nawet o głosy przeciwnej strony, o głosy republikanów, ona takiego doświadczenia nie ma. No więc twierdzi się, że właśnie Waltz takie doświadczenie ma, że on się jak się bije, no to się bije właśnie w miejscu, czy to, co miał u siebie, to jest bicie się w miejscach trudnych, tam, gdzie musi rzeczywiście pozyskiwać wyborców nie wewnątrz partii, tylko na zewnątrz. No co jest jeszcze tak? No i właśnie uważają, że właśnie ten, że to tutaj właśnie przypomina się, że to jest taki, że ten Waltz, prawda, to jest taki facet, prawda, którego sobie wyobrażają na środkowym zachodzie, prawda, że sobie siedzi przy grillu. No okej, okay, to jest też możliwe, to jest właśnie tutaj, te wypowiedzi są demokratów, tak? To człowiek, który czuje się równie swobodnie wchodząc na Farm Fest w południowej Minnesocie i rozmawiając z plantatorami kukurydzy, soi, jak i wchodząc właśnie do ciemnoszarego, pamiętamy, kościoła w północnym Minneapolis, prawda? Czyli to taki brat Łata trochę, o, to chyba w ten sposób go prawidłowo by się tłumaczyło, to jak go określają. No, oczywiście to jest tak, że tutaj jeśli chodzi o Waltza, to oczywiście republikanie natychmiast rzucili się na Waltza. Dlaczego? No oni zrozumieli właśnie, że ten Waltz to jest taki trochę koń trojański, który ma odebrać im głosy, również nawet we własnym elektoracie. W związku z tym teraz cała ta machina republikańska stara się pokazywać, że ten Waltz jest właśnie liberałem, tak, że on tam wyglądać to może wygląda, prawda, i udawać może takiego prawie, że republikanina, a tak naprawdę to jest liberał, prawda, lewako właśnie i Bernie Sanders, prawda, tylko trochę inaczej. To szczególnie właśnie tutaj o prawach wyborczych dla przestępców wskazano i o tam innych rzeczach, zaraz sobie o nich powiemy, prawda, bo tam jest kilka rzeczy takich wymienionych, to zaraz do tego jeszcze przejdę. Co więcej, no on jest oczywiście liberalny, prawda, popiera tam kilka rzeczy, które właśnie wyciągnięto, że w sprawach aborcyjnych związanych z posiadaniem broni, ze świadczeniami takimi jak płatny urlop rodzinny i tak dalej. No ale no, tak czy inaczej, no jest, on się sam uważa za umiarkowanego kulturowo, posiada broń, tak, więc to jest ważne w Stanach, poluje na indyki i bażanty, więc to jest druga rzecz, która go już zbliża do znacznej części Ameryki. Co więcej, jest weteranem armii, pochodzi z wiejskiej części północno-zachodniej Nebraski, czyli znowu właśnie ten rodowód jest bardzo ważny. No i generalnie również jest jednym, jest jak wskazano, pierwszym demokratycznym kandydatem na wiceprezydenta od 50 lat, który nie ukończył szkoły prawniczej. Też jest ciekawostka, prawda? No jest, to jest tak, że właśnie, że Waltz nie musi, prawda, tam się, nie musi, jak gdyby chodzi o takie karciaste koszule, prawda, które on tam, że niektórzy czasami zakładają specjalnie. To właśnie bardzo ładne określenie. Ktoś, któryś tam z tych polityków demokratycznych powiedział, mi się bardzo spodobało, że niektórzy politycy specjalnie zakładają taką koszulę w kratę, prawda, żeby pozyskać tych właśnie wyborców gdzieś tam z tych wiejskich okolic, a on po prostu ma całą szafę tych koszul, więc nie musi specjalnie się w nie ubierać, tak, że jakby pasuje do tego. Czyli właśnie duże grupy białych wyborców ze wsi, grupa demograficzna, która jest bardzo słabo zagospodarowana przez demokratów, a wręcz przeciwnie, jest przeciwko demokratom, i tutaj założono, że Waltz może spowodować, że się trochę odzyska tej grupy, przynajmniej spośród osób niezdecydowanych w tej grupie. Że on jak gdyby może, że to jest jedyny kandydat, który mógłby zawalczyć trochę sobie z trumpistami na ich własnym terytorium. No ponieważ, jak Państwo wiecie, te wybory są zgodnie z ostatnimi sondażami, które teraz są, oczywiście te sondaże popularności ogólnokrajowej wiele nam nie mówią, no ale też te sondaże wszystkie dotyczące poszczególnych okręgów, cały czas to jest tak, że zarówno, znaczy Harris, a z drugiej strony Vance i Trump są praktycznie wszyscy w granicach błędu, tak? Tam chyba nie ma żadnego sondażu, który by za tą granicę błędu wychodził. To znaczy, że to, co obserwujemy, to jest pewien błąd, znaczy, że tutaj Harris prowadzi albo Trump prowadzi. W związku z tym taki tutaj zdobycie twardego jednego punktu procentowego w jednym bądź drugim stanie może decydować po prostu o zwycięstwie w prezydenturze, a właśnie to są te miejsca, gdzie no Harris ma problem, bo jest jakby nieakceptowana przez te elektoraty. Albo już to, co ma, to już jest maksimum tego, co prawdopodobnie mogła zdobyć. Więc zobaczymy, jak będą teraz badani. To dopiero będą, proszę Państwa, pierwsze sondaże mówiące nam cokolwiek o tych wyborach, to będą sondaże właśnie, kiedy i ona, i on teraz startują wspólnie. Bo wcześniej to była tylko ona, w związku z tym to był zupełnie inny komunikat i inni wyborcy. No właśnie. Kto był natomiast kontrkandydatem? No był gubernator Pensylwanii, prawda, był Josh Shapiro, był senator McKelly z Arizony, to jest jedno, no właśnie twierdzi się, że teraz oni będą teraz się konfrontowali właśnie z, no nie tylko z Trumpem, ale również właśnie z Kennedy, bo pamiętajmy, że jeszcze te sondaże są robione, proszę zwrócić uwagę, że tam można sobie kliknąć w niektórych publikatorach, że nie uwzględniamy Kennedy'ego albo uwzględniamy Kennedy'ego, i tam wyniki wychodzą różne w różnych stanach. No ale dobrze, co w każdym razie, co powinniśmy wiedzieć jak gdyby o samym walcu i o tym, co ten jak gdyby wybór robi. No pierwsza rzecz to jest oczywiście kwestia atrakcyjności w tych stanach wahających się, to o tym chyba powiedziałem najwięcej. Tutaj jeśli chodzi o tych właśnie innych kandydatów, tam Kelly był, prawda, czyli był astronauta NASA, ale rzekomo właśnie Waltz, czy też Waltz, prawda, jak Państwo wolicie, po polsku czy po angielsku, jest, no właśnie, jest weteranem wojskowym, jest posiadaczem broni, nawet NRA, prawda, słynna, która popierała zwykle republikanów, oni jego poparli, także to jest, po tym jeszcze był nauczycielem w szkole średniej przez 20 lat, był trenerem futbolu amerykańskiego w szkole średniej, także jest takim właśnie człowiekiem z małego miasteczka i to się może bardzo podobać, szczególnie właśnie te wszystkie jego, no jest takim naturalnym jak gdyby kandydatem stamtąd. Druga rzecz to jest jeszcze taka, że w tej chwili on nie był brany pod uwagę na poważnie w tym wyścigu. Rzekomo to jest tak, że się, co się zmieniło jak gdyby, że zmieniło się o to, że on niedawno zaczął bardzo intensywnie i skutecznie atakować Trumpa, znaczy generalnie tą kampanię Trumpa. To się zaczęło tam do tego programu Morning Joe, prawda, gdzie on powiedział, że lista właśnie tych republikańska jest dziwna. czy dziwna, czy zwariowana, no, dziwna, prawda, raczej. Nie wiem, co jest z tym odkrywczego, ale w każdym razie to się jakoś spodobało i te jego ataki się spodobały do tego stopnia, że on się od tej pory bardzo często zaczął pojawiać, bo no, dziennikarze docenili, że to jest ktoś, kto potrafi, jak gdyby, kto nie jest jeszcze w oficjalnym żadnym wyścigu, ale potrafi jakby no, dodawać czegoś do tej kampanii po stronie demokratów. Czy to zaważyło, czy nie? W każdym razie wybrali go. Właśnie podkreśla się, że właśnie, że jego postawa, osoba, to jest, zacytuję, to jest, zdaje mi się, za Washington Post chyba, nie wiem, niestety takie ładne określenie, mieszanka ludowości z lewicową nutą, tak? Że on właśnie zaczynał jako demokrata z okręgu właśnie tego czerwonego, prawda, czy republikańskiego, że mówi językiem niezdecydowanych wyborców. Natomiast jeśli chodzi o właśnie jego politykę już jako gubernatora, no bo tutaj trzeba pamiętać, on tam ma sporo za uszami, znaczy tam już, wie Państwo, no czynny polityk podejmuje decyzję i do każdej z tych decyzji później mu ją się wyciąga, prawda, jaka ona była, prawda, czy taka, czy inna. No więc co on na przykład wprowadził? Wprowadził na przykład powszechne szkolne obiady, powszechne kontrole przeszłości posiadaczy broni i prawo tzw. czerwonej flagi, włączenie prawa do aborcji do prawa stanowego, ochronę praw do opieki afirmującej płeć, przywrócenie skazanym przestępcom prawa do głosowania, legalizację różnych zielonych używek rekreacyjnych oraz umożliwianie nieudokumentowanym mieszkańcom Minnesoty, czyli krótko mówiąc nielegalnym imigrantom, tak, ubiegania się o prawo jazdy. Notabene z tym prawem jazdy go tam strasznie atakowali, on powiedział, że to przynajmniej lepiej, żeby dać im prawo jazdy, czy możliwość zrobienia tego prawa jazdy, niż jak mają i tak będą jeździć tylko bez w ogóle prawa jazdy, więc będzie to chyba bezpieczniejsze, jeżeli się im takie kursy i zdawanie egzaminu umożliwi. Okej, więc to były takie rzeczy, które były. Natomiast to, jeśli chodzi o takie rzeczy, za które na pewno będzie atakowany, bo ja już dzisiaj widziałem, jak właśnie sobie czytałem jeszcze o tym, to widziałem już właśnie tam, mam podgląd na te wszystkie republikańskie kanały, więc na pewno będą go atakowali w ogóle za te całe zamieszki w Minnesocie po zabójstwie George'a Floyda. Na przykład, że on nie wysłał wtedy Gwardii Narodowej, prawda, dostatecznie szybko i tak dalej. No i różne zabawy związane z pandemią, maseczkami i tak dalej. To jest coś, co mu już w tej chwili wyciągają tak jak gdyby na dzień dobry. No generalnie jest tak, że jeżeli chodzi o sondaże, no to jest taka ciekawostka, że na przykład 44% Amerykanów uważa Harris za bardzo liberalną, natomiast 37% twierdziło, że Trump jest bardzo konserwatywny. Czyli ona jest uważana, krótko mówiąc, za lewaczkę, a Trump jest bardziej za centrystę. No to jest bardzo niebezpieczne dla demokratów, bo znaczy, że on zabiera prawicę i centrum, prawda, a ona głównie lewą stronę, więc rozumiem, że on ma, czyli Walz ma tutaj zabrać właśnie to coś z tego centrum, co nie wiadomo. Jeszcze jest tak, że tutaj generalnie zaczęto też badać jego i Vance'a. No to jest tak, że wskazuje się, że on wygrał urząd gubernatora w 2018 roku, przypomnijmy, w trudnym stanie, tak? Czyli w stanie, który nie jest twierdzą demokratów, 12 punktami w 2018 roku. I to było dwa lata wcześniej. Hillary Clinton, jak Państwo pamiętacie, wygrała w tym stanie zaledwie 1,5% przewagi. Więc, czy 1,5%, więc to jest bardzo duża różnica. Czyli on ma osobisty, powiedzmy, duży elektorat i jakby jest dużo bardziej, no, był wiarygodny, prawda, niż kandydatka na prezydenta. Co więcej, on, gdy właśnie wtedy, kiedy było w 2022 roku, wyrównał 7-punktowe zwycięstwo Bidena z 2 lat wcześniej, prawda? Czyli tutaj też mu bardzo dobrze poszło. Co więcej, w 2018 roku właśnie wskazuje się, że lepiej mu poszło na terenach wiejskich stanu. To też jest jakaś zaleta. No, przypomina się właśnie, że po raz pierwszy został wybrany w 2006 roku z okręgu w południowej Minnesocie, wtedy kiedy Kerry przegrał o 4 punkty Więc tutaj się też pokazuje właśnie, że on też osobiście jest bardziej wiarygodny właśnie dla tego elektoratu. Co więcej, Waltz na przykład w 2016 roku wygrał tą reelekcję, pomimo tego, że w tym jego okręgu Trump wygrywał 15 punktami. Czyli republikanie wygrywali 15 punktami, a on pomimo tego wygrał w tym stanie jako demokrat, no, jako kandydat demokratów. Natomiast oczywiście wskazuje się, że on oczywiście jest, jego poglądy międzynarodowe są nieznane specjalnie, to jest istotne i że on się stara na ten temat nie wypowiadać, bądź wypowiadać bardzo niewiele. No właśnie, jeżeli chodzi o takie ciekawostki, no to będzie czwartym gubernatorem od czasu wielkiego kryzysu, który był, zostałby wiceprezydentem, gdyby został. Co więcej, właśnie nie jest, nie ma dyplomu z Ivy League. Co więcej, jeszcze tak, on jest w ogóle magistrem na Minnesota State University. Tak, Harris natomiast na Uniwersytecie Kalifornijskim miał oczywiście dyplom prawniczy. Trump i Vance, prawda, ukończyli Ivy League, prawda, uniwersytety, no on akurat nie, czyli taki lokalny. No tak, i co jeszcze, Minnesota, z Minnesoty pochodzi 3 z 13 ostatnich wiceprezydentów. No właśnie, to jest jeszcze ostatnia taka ciekawostka, którą gdzieś tam znalazłem. Dobra, proszę Państwa, w każdym razie mamy Vance i mamy walca, Harris będzie tańczyła walca, tak, przez teraz te ostatnie 100 dni. A ja jeszcze Państwu powiem jeszcze a propos tej kampanii, bo tak sobie właśnie się jej przyglądam i powiem Państwu, że to, że ten wybór Harris był tak opóźniony, no bo jest już to ostatnie chwile tak naprawdę przed kampanią, to jest ile tam, to jest listopad, więc to już jest bardzo niedługo, ale to spowodowało, że autentycznie republikanie się pogubili, to znaczy oni niespecjalnie, o ile Biden był dla nich idealnym kandydatem, to oni do tej pory, jak sobie obserwujemy tę kampanię antyharrisową, to cały czas nie mają jak gdyby pomysłu na nią. Znaczy to, że ją atakują, to oczywiste, ale nie ma takiego właśnie killer switcha, nie ma takiego pomysłu, prawda, żeby jakby oprzeć tą oś antykampanii, czy kampanii przeciwko niej na jakimś jednym, mocnym, solidnym filarze. To są takie bardziej podszczypywania niż autentyczna walka i to jest właśnie też to powoduje, że ona jest bardzo bliska Trumpowi albo przewyższa jego w sondażach, bo no, Trump jest znany, więc jest jak gdyby chciałem powiedzieć, użyję innego słowa, bo to się źle skojarzy, jest czym bić go, krótko mówiąc, a Vance niestety, po pierwsze też tam ma swoich bardzo dużo za uszami, więc się republikanie muszą z niego tłumaczyć, a po drugie, jak się okazuje, jak już się wypowiada, to no to jest właśnie pewien problem, moim przynajmniej zdaniem, bo to jest tak, że najgorsza rzecz to jest taka, kiedy najpierw polityk coś powie, a potem się trzeba z niego tłumaczyć. I Vance zdaje się być takim właśnie kandydatem, że z jednej strony jest na pewno młody, na pewno dużo mówi, wcale źle nie mówi, jeśli chodzi o jakby sposób wypowiedzi, natomiast te jego wypowiedzi nie, można odnieść wrażenie, że one nie dodają punktów republikanom. No, to tak w skrócie. No ale zobaczymy, tak? Ta kampania dopiero od tego momentu się tak naprawdę zaczyna, ona się dopiero w tym momencie się rozkręca. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny, to jest temat czwarty, to jest temat ważny. No niestety, proszę Państwa, dzisiejszy odcinek chyba będziemy szli na rekord długości, no ale ja nic na to nie poradzę, po prostu jest taki, mamy klimat, tak? Otóż mamy, najważniejsza rzecz to jest to, że Stany Zjednoczone bardzo intensywnie zabiegają, czy głównie teraz znowu biedny Blinken wysłany z misją samobójczą, żeby zapobiec wybuchowi wojny pełnoskalowej na Bliskim Wschodzie. Otóż Państwa, musicie Państwo wiedzieć tak, że dwie rzeczy dotyczące wojny i tego, czy ona wybuchnie, czy nie wybuchnie. Pierwsza rzecz jest taka, że Teheran prawdopodobnie nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej samego sposobu ataku. Również czas ataku nie został wybrany. To, że tam Amerykanie mówią 24-48 godzin, prawda, to jest wszystko trochę ich chciejstwo. Utrzymywanie w stanie wysokiej gotowości zarówno sojuszników, jak i własnych wojsk przez długi czas to jest po pierwsze bardzo kosztowne, po drugie bardzo trudne, no a po trzecie jeszcze nie wiadomo, jak zachowują się sojusznicy. Znaczy oczywiście różne tam publikatory mówią, tu Arabia Saudyjska i Jordania będą bronić państwa położonego w Palestynie, to nie jest tym razem oczywiste. Od razu zaznaczmy. Przypomnijmy też, że Liga Arabska dosłownie przed chwilą, prawda, wykreśliła na przykład Hezbollah z listy organizacji terrorystycznych. Już nie uznają Hezbollahu za terrorystów. W związku z tym tu się raczej nie zmienia nic na korzyść Amerykanów i państwa opornego w Palestynie, a wręcz przeciwnie. Po drugie, mamy dwa bardzo ważne sygnały, zarówno atak na bazę Ain al-Assad, gdzie do tej pory naprawdę, żeby trafić w tą bazę, to był to wielki problem. Można odnieść wrażenie, że tam specjalnie z głębokimi wadami wzroku brali tych celowniczych i te rakiety sobie tam gdzieś frunęły, prawda? Nawet oni nie mówili, że trafiliśmy w bazę, tylko słynne określenie wycelowaliśmy w bazę, prawda? No i wycelowali w bazę, poleciało gdzie indziej. Amerykanie mówią bez strat, prawda? Tam 3, 4, 5, 6, przynajmniej 12 tych kat już praktycznie żadna nie trafiała. W tej chwili mamy trzy pociski, trzy bądź dwa. Dwa trafiają, jest 7 rannych Amerykanów, czy tam 5 Amerykanów, 2 kontraktorów. No, różne dane są podawane. Ale to, co jest najważniejsze. Najważniejszy to jest sygnał, proszę bardzo, że do tej pory to była zabawa, a teraz może to być na poważnie. Więc jest to sygnał również dla Amerykanów, dla Białego Domu, że jeżeli Amerykanie rzeczywiście zaangażują się w ataki na Iran, to ci żołnierze, krótko mówiąc, którzy są tam w Iraku, zginą. Bo na pewno te milicje dysponują więcej niż 2 rakietami, a nawet gdybyśmy powiedzieli, że mają więcej niż 2000, to są ostrożne liczby. I my nie mówimy o rakietach wystrzeliwanych z Iranu, mówimy o rakietach wystrzeliwanych lokalnie. Pamiętajmy, milicje szyickie w Iraku, część formalnie ISF, prawda, czyli irackich sił bezpieczeństwa, można powiedzieć armii, prawda, czy sił bezpieczeństwa Iraku, czyli sił rządowych, są bardzo dobrze zaopatrzone, bo również broń amerykańską, no i jest ich tak do 100 tysięcy, mniej więcej tak się szacuje. Tylu, ilu jest czynnych, prawda, takich jeżdżących na tych Toyotach, prawda, ilu jest tylko w rezerwie, no to jest ich słodka tajemnica, ale mniej więcej około 100 tysięcy szacowano, kiedy walczyli z Państwem Islamskim. W związku z tym są w stanie na pewno taką bazę 2,5 tysiąca żołnierzy po prostu zrobić z tego jedną dużą, wielką dziurę w ziemi. Właśnie po to był ten atak. Tak ograniczone, a z drugiej strony taki, gdzie byli ranni żołnierze, że skończyły się żarty, że ten sygnał został wysłany. Wiecie Państwo, to jest standardowy telegram bliskowschodni. Cywilizowani ludzie piszą do siebie, mogą zadzwonić, prawda, jak Macron na przykład do Putina, mogą wysłać list, wydać oświadczenie, prawda, ewentualnie napisać SMS-a. Na Bliskim Wschodzie wysyła się rakiety. Ja przypuszczam, że nawet smartfon ma, prawda, tam aplikację się wybiera, wyśli tam rakietę, prawda, nawet to jest zintegrowane z Messengerem, tak, po prostu. Drugi natomiast sygnał, który został wysłany, to był sygnał, który został wysłany wczoraj, już po programie, jak już program właśnie skończyłem dosłownie nagrywać to właśnie doszło do ataku. Doszło do ataku Hezbollahu na państwo położone w Palestynie. I znowu, jak do tej pory głównym zajęciem tych Hezbollahu było wystrzeliwanie takich rakiet, które się fajnie wybuchały później, trafione przez żelazną kopułę, co tak naprawdę powodowało, że ta żelazna kopuła dziennie, tam jak tam zaczęto szacować, około 5 milionów dolarów kosztuje jeden dzień, jak gdyby tylko same rakiety, które były używane do zestrzeliwania pocisków moździerzowych i jakichś tanich katiusz, które były wysyłane z drugiej strony. Teraz poleciały drony, jeden został zestrzelony. Rakieta, co więcej, jedna rakieta państwa położnego w Palestynie, ta przeciwrakieta, prawda, z żelaznej kopuły uderzyła w autostradę, tam poraniła cywilów. Natomiast Hezbollah trafił 3 bazy wojskowe. Oczywiście, pamiętajcie Państwo, państwo położone w Palestynie nie pozwala na ich fotografowanie i jest cenzura wojskowa, nawet jakby ktoś sfotografował, to go wsadzą po prostu za to. Oni nigdy nie pokazują swoich, jak gdyby, strat czy uszkodzonych pojazdów i tak dalej. No ale widać było dymy nad tymi bazami i to są bazy, które są położone w Akce. Natomiast wczoraj jeszcze szejk Nasrallah, przepraszam, tak się nazywa, zresztą takie różne śmieszne imiona, no ale w każdym razie powiedział, że tutaj, że do tej pory, to jest ważny też jego tekst, do tej pory zestrzeliwali nasze drony jeszcze nad terytorium Libanu, w tej chwili są w stanie dolecieć do Hajfy bez problemu. Więc te drony, jak pokazano, bez problemu oszukały, czy są w stanie ominąć żelazną kopułę, ona jest nieskuteczna wobec nich, uderzyły w cele i to też jest sygnał, że w momencie, kiedy rozpocznie się wojna na poważnie, to przecież nie będzie właśnie to wyglądało tak, że tak jak to z humusem z gazy. Ci tam strzelają te 500 rakiet, o ile w ogóle gdzieś dolecą te rakiety, to one oczywiście są wszystkie zestrzeliwane. Tutaj już tak nie będzie. To przypomnijmy, że również rzekomo Hezbollah dysponuje rakietami manewrującymi. czy takimi typu krus, prawda, które są w ogóle gdzieś tam, lecą parę metrów nad ziemią i są w stanie uderzyć w cele. I taka wojna będzie, to jest kolejny sygnał, że ona będzie bardzo kosztowna dla państwa położonego w Palestynie, że to nie będzie strzelanie do jednej bramki. Czy taki był sygnał, że taki jest treść tej wiadomości, jak mówię, no, do pobrania w App Store, prawda, Google Store i tak dalej, aplikacja do wysyłania tam wiadomości przy pomocy rakiet, więc tutaj przy tym przypadku dronu, więc to nie było przypadkowe, absolutnie. Tak samo zresztą jak to dzisiejszy atak tych milicji, odparty, nieodparty zostanie, tego nie wiem w tej chwili, ale to jest kolejny sygnał, że ta wojna, jeżeli się przekształci nam w wojnę pełnoskalową, będzie miała naprawdę bardzo dużo teatrów, które mogą zostać otwarte i w wielu miejscach jak gdyby ta koalicja amerykańsko-tamtokrajowa może po prostu, znaczy przewagę to ma ogromną, z całą pewnością, natomiast może po prostu ponieść ciężkie straty, również ze względu na rozległość tego obszaru, na niezdolność, niemożność obrony, szczególnie powietrznej, prawda, wszystkich możliwych obszarów i tak dalej. Zresztą znaczna część tych broni, które są rozwijane, to są bronie, które służą do walki z innymi armiami, natomiast one się średnio sprawdzają właśnie z właśnie takim konflikcie asymetrycznym. No dobra, ale to już wiemy od dawna, że tak się dzieje. No dobrze, w każdym razie tutaj jest zarówno Biden, jak i Harris spotkali się z głównymi doradcami w Białym Domu, żeby właśnie omówić przewidywany atak Iranu na państwo położone w Palestynie oraz tych właśnie szyickich milicji, właśnie ten atak, który zranił żołnierzy amerykańskich. Tym razem Waszyngton, cytując prawdopodobnie Ajatollahów, powiedział, że odpowie w sposobie i miejscu, które wybierze. Notabene, już tak na marginesie to przypominam, że to właśnie ta frakcja rewolucyjna zaatakowała tych żołnierzy, w związku z tym też trudno jest w tej chwili wytropić, która tak naprawdę milicja, no specjalnie jest tak zrobione oczywiście, stała za tym atakiem. No może by się okazać, że Waszyngton właśnie odpowiadając od razu, bombardując jedną z tych milicji, na przykład Nujabę, prawda, czy Kataib Hezbollah, po prostu uderzy w konkurencję tamtych, którzy zaatakowali, więc to też jest trudne, tak? Kogo tutaj bombardować w odwecie, jeżeli mamy do czynienia z grupą partyzancką, utajnioną i jeszcze na dodatek prawdopodobnie wirtualną, czyli stworzoną tylko na podstawy tych, na potrzeby tych ataków. No oni powiedzmy logo swojego na tych katiuszach nie przylepiali. No Stany Zjednoczone co zrobiły? No przede wszystkim rozmieszczają dodatkowe zasoby wojskowe, w tym eskadry samolotów F-22, co więcej uznają w tej chwili, że ten atak jest nieuchronny, cokolwiek by to nie oznaczało. Natomiast Blinken spotyka się bardzo intensywnie, przepraszam, rozmawiając w Kairze, Bagdadzie i w innych stolicach regionu. No i próbując namówić po prostu sojuszników i partnerów, żeby przekazywali Iranowi właśnie, że taką wiadomość, że nikt nie powinien tego konfliktu eskalować. Natomiast właśnie powstanie pytanie, czy po pierwsze arabscy sojusznicy Ameryki w ogóle mogą cokolwiek z tym zrobić. Jak wiemy, były rozmowy jordańsko-irańskie i chyba niespecjalnie przyniosły jakiś efekt. Co więcej, tam się gdzieś pojawiło też takie oświadczenie Kataru, że Katar sobie nie życzy, żeby jego te lotniska były wykorzystywane do jakiejś tam akcji przeciwko Iranowi, no ale to standardowo. Co więcej, jest tak, że cały czas ten region jest na krawędzi. Linie lotnicze mają poodwoływane loty do Tel Awiwu, Bejrutu, Teheranu i tak dalej. Praktycznie wszystkie państwa wezwały obywateli do natychmiastowego opuszczenia Libanu. Co więcej, mamy jeszcze tą sprawę właśnie zupełnie odrębnego odwetu ze strony nie tylko Iranu, ale również Hezbollahu. Teraz powstaje pytanie, czy będą to działania odrębne, czy będą zsynchronizowane, czy to będzie totalny atak. Może być również dobrze tak, że na przykład za zabójstwo Hanii Iran odpowie zabójstwem kogoś, na przykład Yahu Natana. W takiej sytuacji, prawdę powiedziawszy, mógłby liczyć na głęboki konsensus i nawet na pewne zrozumienie ze strony części społeczeństwa w państwie położonym w Palestynie, a nie wiadomo, czy sam Mossad, szef Mossadu, by jakby nie wsparł przynajmniej moralnie tego działania, więc tutaj nie wiadomo właśnie, czy uzna to za odwet, bo jeszcze państwo położone w Palestynie, jeszcze po tym, jak go tam Yahu Natana, prawda, trafili jakąś rakietą, to jeszcze by wysłał do Teheranu podziękowania rząd, więc tutaj to może nie być tego aspektu zemsty, prawda? Więc może kogoś innego, może właśnie Ben-Gwira, Galanta, no może to być zabójstwo indywidualne, tak jak tutaj było indywidualne, tak samo tutaj z drugiej strony też indywidualne, bez hekatomby ofiar. To może być atak na przykład na jakichś dyplomatów, na jakieś inne osoby, które są decydentami. No w państwie jest dużo takich osób, które są, powiedzmy, to może być próba na szefa armii, prawda, szefa sztabu. Ale ja przypuszczam, że członkowie rządu i członkowie Knesetu, prawda, może to być atak na przykład na sam budynek Knesetu, prawda, czy właśnie na jakiś inny, na kancelarii premiera. No coś takiego, co w każdym razie będzie spektakularne, a niekoniecznie musi być zmasowanym bombardowaniem. Tego jeszcze, tego w tej chwili nie wiadomo. Ale tego typu atak to byłby atak ograniczony. No i oczywiście wtedy Waszyngton ma problem, bo musi wtedy powstrzymać państwo położone w Palestynie od tym razem zmasowanego ataku, prawda, bo jak wiadomo, oni zawsze odpowiadają hekatombą cywilów i żeby i wtedy dopiero się będzie ta wojna już na poważnie. No więc to jest tak, że Gallant też rozmawiał z sekretarzem obrony Lloydem Austinem. Tutaj jest tutaj co jeszcze więcej, no, generał Kurilla, prawda, szef CENTCOMu przebywał w państwie położonym w Palestynie od poniedziałku, nie wiem, chyba już teraz wyjechał. Generalnie to zostało właśnie, Gallant powiedział, że jest to bezpośrednie przełożenie amerykańskiego wsparcia dla państwa położonego w Palestynie na działanie. Co chyba niekoniecznie Amerykanie dokładnie to chcieli uzyskać, bo potem politycznie starali się powiedzieć, że oni no, nie popierają ataku, nie wezmą udziału w ataku na Iran. Co więcej, tutaj prasa amerykańska twierdzi, że w ogóle sam zamach na Haniję 31 lipca został, w ogóle Amerykanie zareagowali ze zdziwieniem i oburzeniem, tym bardziej, że oni liczyli z tym Hanią na domknięcie dealu już w ubiegłym tygodniu, więc no teraz już nie ma z kim rozmawiać, znaczy mogą teraz rozmawiać właśnie, waląc w rury gdzieś tam w strefie opatrunku i czekając, czy tam do tego Sinwara, prawda, to walenie gdzieś tam dotrze. No jest tak, że ci tutaj anonimowi urzędnicy przynajmniej tak twierdzą. Co więcej, analitycy twierdzą, że w przeciwieństwie właśnie do Sinwara, Hania mieszkał w Katarze, podróżował za granicę. W związku z tym właśnie było pytania, zadają, dlaczego właśnie Jahunatan wybrał akurat niego. Tutaj jeden właśnie z amerykańskich ambasadorów byłych powiedział, no jeżeli celem było zamknięcie umowy, to dlaczego zrobiono to w tej chwili, żeby właśnie sabotować te rozmowy i tym samym zmusić Irańczyków do odpowiedzi. No i generalnie to jest tak, że uwaga, to jest ważna rzecz, która się pojawia w prasie amerykańskiej, że w tej chwili wielu urzędników w Stanach Zjednoczonych, co prawda widać, że krzywa ucząca tam jest bardzo, bardzo stroma, to się powolutku uczą, natomiast oni zaczynają postrzegać Jahunatana, że to on tak naprawdę, a nie Iran, jest główną niewiadomą w sprawie powstrzymania szerszego regionalnego konfliktu. Czyli może być na przykład tak, że jeżeli Iran się nie da sprowokować, to oni zabiją kogoś jeszcze. Na przykład polecą i zabiją, nie wiem, prezydenta. Prezydenta, premiera, może szefa Gwardii Rewolucyjnej, może będą próbowali zabić na przykład Ajatollaha Chameneiego, tak żeby zrobić coś, co jednak Iran sprowokuje. Tak? Więc tutaj Amerykanie, zresztą tutaj niektórzy właśnie specjaliści, którzy są cytowani przez amerykańską prasę, mówią, że Jahunatan postawił Stany Zjednoczone w niemożliwej sytuacji, prowokuje reakcje, które mogą wciągnąć nas, czyli Stany Zjednoczone, w wojnę. Nikt otwarcie tego nie kwestionuje, ponieważ oczywiście stajemy po stronie państwa położonego w Palestynie przeciwko Iranowi, tak? Że generalnie rzekomo rozmowa telefoniczna między Bidenem a Jahunatana już po śmierci Hanii była bardzo napięta, no ale znowu z drugiej strony nie ma żadnych oznak zewnętrznych, więc to, że tutaj będzie jakaś zmiana polityki amerykańskiej, czyli krótko mówiąc, Jahunatan może sobie spokojnie zlekceważyć to, co tam Biden coś tam mówi, o ile wie, z kim mówi. Może zaczął do niego mówić, słuchaj Ben Gurion, i po prostu tamten się wyłączył. Wiadomo też, że były rozmowy również egipsko-irańskie, co jest bardzo rzadkie, generalnie te kontakty. To jest tak, że rzekomo ta rozmowa była na osobistą prośbę administracji amerykańskiej i rozmów właśnie z prezydentem Sisim, żeby właśnie Egipcjanie się skontaktowali z Iranem, no ale tamtych specjalnie życzliwych stosunków, one jakieś są, natomiast no, od niedawna powiedzmy poprawne, więc tutaj wpływu jakiegoś nie ma. Również Blinken pojawił się u premiera, rozmawiał z premierem Iraku al-Sudanim, i prosił właśnie, żeby Irak zrobił wszystko, co możliwe, żeby doprowadzić do deeskalacji. No, Irak jest potencjalnie polem bitwy, prawda, więc tutaj to Irak też jest zainteresowany. Co więcej, jeszcze Blinken rozmawiał również z premierem Kataru Al-Sanim i poprosił, żeby właśnie przekazać Irańczykom, że będą największymi przegranymi, jeśli zdecydują się na eskalację konfliktu, czyli kolejne groźby, które moim zdaniem Irańczycy sobie absolutnie lekceważą, te wszystkie tego typu sygnały przynajmniej. No i to jest tak, że arabscy partnerzy zostali rzekomo poinformowani, ale mówię, to jest rzekomo, bo to jest informacja z mediów amerykańskich, że irańskie wojsko będzie bardzo responsywne i bardzo wyrachowane w odwecie przeciwko państwu położonemu w Palestynie. Cokolwiek by to nie oznaczało. Co więcej, Iran również oficjalnie wezwał państwa arabskie, żeby poparły prawo do odpowiedzi, prawda, irańskie. I tutaj jest tak, że Ali Bagheri właśnie, czyli minister spraw zagranicznych Iranu, powołał się na odpowiedzialność i suwerenny obowiązek odwetu. To jest tak, że generalnie tutaj cytowany przez New York Timesa, zdaje się, egipski urzędnik, prawda, powiedział, nie sądzę, żeby państwa arabskie mogły zrobić cokolwiek jeszcze więcej. Iran ma na myśli to, co ma na myśli i to po prostu zrealizuje. Kropka. Czyli mamy, jak gdyby, macie państwo informację. Amerykanie bardzo intensywnie próbujący powstrzymać konflikt, bo wiedzą, że zostali wrobieni przez Jahunatana, a z drugiej strony ze względu na swoją wadę, nie wiem, w sposobie myślenia, tak czy inaczej będą popierali. Wiecie państwo, gdyby Jahunatan miał chociażby cień wątpliwości, że Ameryka tym razem poprze te kolejne awantury, to on by się na to nie decydował. Ale on zrozumiał, chyba tak jak wszyscy rozsądnie myślący ludzie, że cokolwiek nie zrobi państwo położone w Palestynie. Gdyby państwo położone w Palestynie jutro na przykład zrzuciłoby bombę atomową na Teheran, tam zabijając wszystkich mieszkańców, to Stany Zjednoczone, to Biden by powiedział, mają prawo się bronić oczywiście, prawda, to i w ogóle nie byłoby żadnego problemu. Czy bez względu na to, co Jahunatan zrobi, kogokolwiek, jakby zbombardował Paryż, dokładnie tak samo. Więc tutaj, no mając taką świadomość, on po prostu robi, co chce. No bo dlaczego? Bo może robić, co chce, tak? To czegoś takiego nie było za żadnego prezydenta, włącznie z Trumpem. Znaczy nawet Trump, ja pamiętam, proszę państwa, słynną sytuację, gdzie Jahunatan próbował zrobić dokładnie ten sam numer i wciągnąć Stany Zjednoczone do ataku na Iran. To był mniej więcej ten czas, kiedy Bolton został wywalony. I w tej sytuacji absolutnie nie zgodził się na to prezydent Trump. Powiedział, że jak chcecie, proszę bardzo, ale bez nas, tak? Więc jakby on sobie nie dawał tak pomiatać, natomiast Biden niestety daje. I to jest jak gdyby cała ta konkluzja dotycząca relacji Stany Zjednoczone, państwo położone w Palestynie. No dobrze, państwo, mamy kolejny temat. Tych tematów jest dużo. Ja nie wiem, czy dzisiaj zdążymy. Nie, to jest po prostu... Proszę państwa, to jest tak. Odłożymy sobie sprawę Bangladeszu na jutro, bo już przesadzam z długością odcinka, ale chciałem jeszcze dzisiaj powiedzieć o jednej rzeczy. To znaczy mamy jeszcze spisek irański w Stanach Zjednoczonych. On to żyje tym prasa pakistańska, ponieważ Departament Sprawiedliwości poinformował, że oskarżył właśnie Pakistańczyka, który notabene po drodze odwiedził Iran, więc stąd prasa pakistańska właśnie się o tym rozpisuje, który odwiedził Iran o próbę wynajęcia płatnego zabójcy w celu zabicia polityków Stanów Zjednoczonych. I co najważniejsze, potencjalnym celem prawdopodobnie był m.in. Donald Trump. Ten mężczyzna został aresztowany, nazywa się Asif Reza Merchant, tak się go prawdopodobnie czyta jego nazwisko, ma lat 46, został aresztowany w Nowym Jorku, dzień po tym właśnie, on został aresztowany dzień dosłownie po zamachu na Trumpa. To właśnie był ten wątek, państwo pamiętacie, irański. No więc on został wtedy aresztowany. To jest tak, że nie ma dowodów, od razu powiedzmy, że ten spisek, czyli że jego aresztowanie ma cokolwiek wspólnego z tym Matthew Crooksem, prawda, i z tym atakiem w Pensylwanii na Trumpa. Natomiast ten jego spisek jak najbardziej był prawdziwy. Wiecie Państwo, to jest tak, że jak Amerykanie już kogoś aresztują, potem jest proces, najczęściej te procesy są jawne. Ja sobie zadałem trud i z tych właśnie procesów, no terrorystów, no bo to jest jakby moja działka naukowa, ja sobie poczytałem oczywiście transkrypty, tam są zeznania między innymi FBI, więc widać dokładnie, jak to Amerykanie robią. I oni, jeżeli już tak, jeżeli robią coś takiego, to jest na poważnie. Znaczy, na niepoważnie, czyli sytuacja taka, gdzie później faceta zwolnią, to jest kompromitacja służb, to jest prokuratury, wtedy no, awansów nie ma, powiedzmy, i w prokuraturze, i w tych służbach, więc oni, jeżeli już robią coś takiego i aresztują faceta, to znaczy, że mają na niego dosyć mocne dowody, bo to za chwileczkę zostanie poddane publicznemu procesowi, to nie jest Guantanamo, więc będzie proces w Nowym Jorku. Wskazano w każdym razie, że to aresztowanie jest związane z szeroko zakrojonym spiskiem, który między innymi również obejmował próbę takiego szpiegostwa, między innymi kradzieży plików od urzędników amerykańskich. To jest tak, że przed samą tą próbą zamachu, i to jest właśnie ten przeciek, który się wtedy pojawił, amerykańskie agencje wywiadowcze, no, głównie FBI, prawda, śledziły potencjalny irański spisek, mający na celu między innymi zabicie właśnie Trumpa. I to właśnie był właśnie ten komunikat, który miał być przekazany wtedy do Secret Service, żeby wzmocniła ochronę, czego nie zrobiła, tak? To już do dzisiaj wiemy. Merchant, otóż prokuratorzy napisali, Merchant zorganizował spisek mający na celu zamordowanie urzędników rządowych Stanów Zjednoczonych i kradzież informacji na terytorium USA. Po spędzeniu czasu w Iranie Merchant poleciał z Pakistanu do USA, żeby zwerbować płatnych zabójców do realizacji swojego planu. To jest tak, agent FBI, właśnie FBI, który go tam rozpracowywał, który zeznawał, stwierdził, że sztuka właśnie handlowa i operacyjne środki bezpieczeństwa zastosowane przez właśnie Merchanta były zgodnie z działaniami osoby, który pracuje w imieniu zagranicznego przeciwnika. Tutaj został porównany do udaremnionego spisku irańskich agentów, którzy mieli na celu zamordowanie Johna Boltona, tego byłego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Trumpa, w zemście za zabicie Kasima Sulejmaniego, prawda? To Państwo pamiętacie, no Bolton, prawda, był... No Bolton generalnie to jest człowiek, który się odpala na słowo Iran, prawda? Jak tam się, nie wiem, mówi się dzień dobry, panie Bolton, mówi się słowo Iran i później on bombardować. To jest Bolton, tak? Więc on jest prosty w obsłudze, jeśli chodzi o Iran, no więc również był spisek, żeby jego zabić właśnie w odwecie za Sulejmaniego. Co więcej, to FBI prowadziło śledztwo w sprawie Merchanta przez wiele tygodni, zanim go aresztowano. Dopiero właśnie tak naprawdę kiedy próbował opuścić Stany Zjednoczone. To jest tak, że tym bardziej właśnie, ponieważ przekazywano informacje o tym spisku, który już był spiskiem trwającym, to tym bardziej właśnie okazuje się, że jest oburzające, że Secret Service nic z tym nie zrobiło, chociaż no akurat tu związku nie było, no ale też związek mógł być, no mógł być drugi snajper, może właśnie ten, co tam się wdrapywał niby na ten zbiornik, prawda, tylko zobaczył, że jest ktoś pierwszy, no to jest powiedzmy pierwszeństwo, pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. No dobrze, taka reguła alternatu, można powiedzieć wręcz. No ale dobrze, w każdym razie to jest tak, że Merchant skontaktował się z osobą, która właśnie jego zdaniem mogłaby pomóc zrealizować jego plany. Również w tych planach, bo tam były, te plany są dużo bardziej rozbudowane, były między innymi zorganizowanie protestów przeciwko właśnie takich, przeciwko islamofobii, tam przeciwko amerykańskiemu traktowaniu krajów muzułmańskich. Natomiast ten człowiek, z którym się skontaktował, który mu jak gdyby był pośrednikiem dla Merchanta, który miał mu pomóc w wynajęciu również tych zabójców, on się po prostu bardzo szybko skontaktował z FBI i został tajnym informatorem. Na początku czerwca Merchant udał się z Teksasu do Nowego Jorku, żeby właśnie odwiedzić tego swojego pośrednika. Przedstawił mu plan, który obejmował ukierunkowane zabójstwa osób szkodzących Pakistanowi i światowi muzułmańskiemu. Zaoferował zapłatę $5,000 jako zaliczkę na poczet potencjalnej opłaty w wysokości $100,000. Generalnie przykrywką ekonomiczną dlatego było utworzenie biznesu farbowania dywanów. No poniekąd jakby ten człowiek stał na dywanie, to może i to prawda. W każdym razie również twierdził, że jest też przedstawicielem innych grupy, większej, prawda, innych spiskowców spoza Stanów Zjednoczonych, ale nie doprecyzował, kim byli ci, którzy go którzy właśnie razem z nim współpracowali. Zaproponował przekazanie pieniędzy za pośrednictwem sieci w Dubaju lub też Stambule. No, nie ujawnił, z kim współpracował, że tego nie powiedziano w śledztwie, ale miał żony w Pakistanie i w Iranie i w ostatnich latach właśnie podróżował też do Iraku. Otóż nie doszli niestety, kogo dokładnie chciał zamordować w czasie tych rozmów z informatorem, ale chciał, żeby do zabójstw doszło pod koniec sierpnia lub też na początku września. Powiedział właśnie, że postacie polityczne są do tego stopnia znane, że wymagałyby właśnie poznania szczegółów dotyczących ich bezpieczeństwa, zabezpieczania i tak dalej. Więc prawdopodobnie zakładano, że do zabójstw miałoby dojść być może właśnie już po tych konwencjach i być może do polityków już tych z pierwszych stron gazet. Wiadomo na pewno, że właśnie, że dotyczyło to Trumpa, ale kogo więcej nie wiadomo. Właśnie może wiceprezydenta, który by został w tym samym czasie wybrany. No, Merchant generalnie zachęcał tego swojego pośrednika, już informatora FBI do osobistej podróży do Iranu i powiedział też, że uzyskał już pozwolenie od przełożonych na sfinalizowanie planu zabójstwa. To jest tak, że również właśnie poprosił w Brooklynie o tym, żeby zawieźć go do klubów, żeby zacząć rekrutować potencjalnych płatnych zabójców i ludzi do udziału właśnie w jakimś, no właśnie, nieokreślonym przestępczym schemacie, jak to piszą, który mógłby przynieść uczestnikom jakieś zyski nawet do miliona dolarów. No i właśnie wtedy doszło do przedstawienia. Merchant poznał się z dwoma płatnymi zabójcami, którzy w rzeczywistości byli agentami FBI. Natomiast no, było pytanie oczywiście, kto jest celem. W związku z tym powiedział tak, że on wyśle im już, jak już ich zwerbował, że wyśle im nazwiska w momencie, kiedy opuści kraj, prawda? To wtedy będą przesłane nazwiska i oni później mają już ich tropić i zaatakować, no ale zanim opuścił kraj, został już aresztowany przez FBI. No dobrze, proszę Państwa, nie zdążyłem z kilkoma tematami, no ale doszedłem do wniosku, że te, które się pojawiły dodatkowo jeszcze są dostatecznie ważne, żeby jednak o nich opowiedzieć. Także mamy, proszę Państwa, mamy nadzieję właśnie, że ze względu na to, że jednak użyłem nazwy Humus z Ciecierzycy, więc zobaczymy, czy będzie znowu Shadowban tak jak ostatnio, prawda, gdzie Państwo, jak zauważyliście, nie dostajecie powiadomień, nie wyświetla się Wam mój odcinek i tak dalej, więc to niestety musicie Państwo szukać, podawać dalej sami, że ten odcinek jest, to jest jedyny sposób na obejście tej coraz bardziej bezczelnej cenzury. Na zakończenie przypomnę Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w bardzo słonecznej Hiszpanii i firma twierdzi, że jest to znakomita lokata kapitału. Link i wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. I przypominam też, że patronem programu jest też serwis prawniczy eporady24.pl. To jest serwis, który od kilkunastu lat udziela porad prawnych przez internet oraz przygotowuje pisma oraz pozwy, czyli porady prawne bez wychodzenia z domu i w opisie oczywiście odcinka też znajdziecie Państwo link. Przypominamy na zakończenie hejterom, wiadomo co w co, jazda z cenzorami, Romani i te domum, ale najchętniej gdzie indziej, Milejkowskiego dziękujemy, no i oczywiście Alki Laptan Bachwal, Kafi Lat Tasir, czyli psy szczekają, a karawana idzie dalej. Przypominam też Państwu o wspieraniu na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu i przypominam, to miejsce czeka na Państwa reklamę. Jeżeli Państwo chcecie, możecie się Państwo reklamować na tym kanale, bardzo, bardzo serdecznie do tego zapraszam. Dziękuję bardzo już tym razem za uwagę i do zobaczenia. Ostatecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia do jutra. Last night, US military forces carried out a series of airstrikes in Syria.
外部势力干涉台湾事务的。В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.